Kim jesteś?
Nazywam się Cipcia Obfita.
Chyba śnię.
Cześć, witajcie w 46. odcinku podcastu Inside Baseball. Okay. Mówi do was Mateusz Żarkowski, Żulik Podpalacz.
I Konrad Okoński, mikska chipsów orzechowych, wabeny.
Wabeny. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, dzieje małej lodówki.
Tresować smoka.
Tesco przygoda.
Czysty Żydzi i czysty Harry i Żydzi pół krwi oraz newsy. Wyjmij, zabij ogniem.
Bez własnego statku.
Nielegalna miłość.
Wybieraj rozsądnie.
Chuje w polityce.
Na okrągłych nogach.
Więzienie pełne Samarytan.
Lecz naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.
Dział robotyczny. Samsung liderem, robodupa nie kłamie.
I Salmon Cannon.
A także piłka w trybuny i after show.
Ciao.
Yes, yes, yes.
Yes. Troszkę nam się obsunęło, nie? Ale już nagrywamy, się bardzo cieszę.
Tak, mieliśmy wiele różnych rzeczy w tygodniu.
Co tak to jest. Bywa? Codziennie wychodzi coś, nie? To jest najśmieszniejsze.
Codziennie coś się dzieje. Dużo gier wychodzi. Filmy. Jezus.
Tyle obowiązków.
Tyle obowiązków, które
obowiązków wobec popkultury.
Zanim będziesz mógł oddać się rozrywce, jaką jest nagrywanie podcastu.
Tyle obowiązków.
Ja mam taką przypowieść, słuchaj.
Zawsze,
raz na jakiś czas wraca mi taka faza, że zaczynam googlować w internecie na Allegro takie małe lodóweczki, bo zawsze marzyłem o tym, żeby mieć lodówkę w pokoju, przy komputerze. Zdarzyło mi się to raz w życiu, kiedy mieszkałem w akademiku z dwoma innymi kolesiami na przestrzeni, kurwa, 5 m2 i mieliśmy lodówkę w pokoju, nie? Gdzie trzymałem lifty. Ale tak to co jakiś czas wraca mi taka faza, że chcę mieć lodóweczkę w pokoju, żeby nie musieć wychodzić w miejsce, gdzie ludzie śpią, do salonu, gdzie mamy łóżko. I dzisiaj mi to tak tchnęło, że jestem debilem, bo mam przecież mam taką lodówkę samochodową, to znaczy taką, wiesz, po prostu termo coś tam odporny zbiornik, do którego wkłada się taki lód, wiesz, co zamrażasz sobie w zamrażarce. I ja właśnie, mój drogi, słyszysz ten dźwięk, otwieram zamek, bo testowałem. Wsadziłem lód do środka i wsadziłem puszkę coli. Także na waszych uszach otwieram tą puszkę i zaraz ci powiem, czy jest zimno. Tak średnio.
A tego nie się spodziewałem. Spodziewałem się, że jest nieciepła.
Nie jest ciepła, jest chłodna, ale nie jest zimna. I koniec końców technologia rządzi. Będę testował jeszcze raz w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu tak naprawdę nie udało mi się zamrozić tego specjalistycznego, wiesz, wkładu. Tylko wsadziłem po prostu lód do środka.
Wsadziłem kopuszkę do środku, zobaczymy co będzie.
Ja wsadziłem też kostki lodu. Mogłem podejść do tego naukowo, bo jeśli weźmiesz miskę, wsypiesz lód i zalejesz wodą i do tego włożysz puszkę, to wtedy fizyka działa jakoś w taki sposób, że puszka się błyskawicznie schładza, ale no trudno.
Yeah.
Dostawałem lodówkę, a nie prawa fizyki. Prawa fizyki testujemy za tydzień.
Wymyślamy nową fizykę na potrzeby Konrada. Tresować smoka.
Czy to jest jak wspieranie łasucha?
To jest jak wspieranie trębacza.
Szarpiesz bohatera. Jak
strugasz durnia. Tresować smoka. Stary, widziałem niedawno, jak wytresować smoka 2.
Jesteś na czasie.
No, bo nie miałem czasu jakoś iść do kina. Wtedy, kiedy tam wychodził po kinach, więc teraz dopiero miałem okazję sobie to zobaczyć i Jezus Maria, jak dobry jest ten film.
Jest spoko, nie?
Jest bardzo dobry.
A ciężki jest, nie?
Ciężki nie. Jest właśnie fajny, jest taką alternatywną bajką. Fajne jest to, że jest tak osadzona trochę w takim wikingowskim klimacie, więc nie ma, wiesz, ludzie biegają bez kończyn. Wiesz, i są zadowoleni, są jak te psy. Jak psy bez kończyn. Psy bez kończyn to jest najlepsze rzecz, jaką widziałem w życiu. Bo
prawda, zapierdalają na tych wózkach, nie?
Psy mają w dupie wszystko. Psy mają w dupie, czy mają 3, czy 4, czy 2 nogi w ogóle, tylko po prostu biegają, nie? Mhm. Jakby nie miały nóg, to by się toczyły bokiem, byłyby tak samo zadowolone.
Tak, psy są dosyć zadowolone stworzenia.
Tak, bo człowiek jak nie ma, wiesz, straci nogę, to siada, jest smutny, wiesz, i od razu chce umrzeć. A pies nie, pies nauczy się bez tego robić wszystko. Jak mu przykręcisz kółka, to będzie biegał i wiesz.
Tak, bo człowiek, widzisz, człowiek myśli o tym, czego nie ma, a pies docenia to, co ma, to, co jest w dupie albo pod ręką, albo w
gębie. Pies nie pamięta nic.
Pies nie pamięta. Pies nie widzi kolorów.
On nawet nie wie. Psy widzą kolory.
Nie
psy widzą kolory. Widzą. Psy widzą kolory.
Psy nie widzą kolorów, Mateusz.
Psy widzą kolory.
Czy psy widzą kolory?
Psy widzą kolory, ale trochę słabiej. Dla nich o wiele mocniejszy jest ten węch. Ale widzą kolory.
No dobra.
Widzą żółty na przykład.
Nie, tutaj znalazłem artykuł. Psy nie tylko widzą kolory, ale również ma to pewien wpływ na ich zachowanie. No dobra, w takim razie psy widzą kolory. Zmieniam swój światopogląd w obliczu dowodów. Słyszysz, Kościele katolicki? Tak też można.
What? I jeśli o to chodzi, strasznie mi się spodobała tam jedna rzecz właśnie. Raz, że kurwa każda jedna postać praktycznie nie ma jakiejś kończyny. Mhm. Każda jest w jakiś sposób upośledzona tam.
Nawet jakiś film, gdzie płacisz za życie.
Tak, ale to jest fajne w miarę, bo każdy z tych bohaterów, wiesz, wystarczy, że przeżyje trochę czasu i wiesz, się nazbierają mu te takie cyberwszczepy.
No, a tak kiedyś było. Ludzie tracili kończyny na prawo i lewo. Puch, puch, puch. Nigdy nie wiedziałeś, kiedy przejedzie rycerz, będzie chciał przetestować nowy miecz. Puch,
puch. Albo wiesz, tak jak Zatoichi. W Zatoichi było coś takiego, że tam właśnie testowali katanę na...
Na chłopie się testowało. Chłop, no. Tak, tak, tak się robi. Tak się robiło. Znaczy, chciałem ja nic nie zrobiłem. Zostawcie mnie w spokoju.
A druga rzecz, którą zauważyłem, że jest to całkiem świetny przykład filmu, w którym bohater do czegoś dochodzi sam. Mm? Chciałem powiedzieć, że jest to film amerykański, ale bajka jest trochę wzorowana na nordyckich żeniach, więc może troszkę dlatego, ale on tam faktycznie...
Nie wierzysz, że Amerykanie są w stanie sami coś zrobić.
Trochę nie.
Znaczy, zakładasz, że to stali za darmo.
Nie wierzę, że ten sam film zrobiony w mitologii amerykańskiej tak by zadziałał. Mhm. Mitologia amerykańska w ogóle, jak to fajnie brzmi.
No jest mitologia amerykańska. Są dwie nawet. Jest western i są superbohaterowie, w moim głowie przynajmniej.
Mitologia amerykańska, no? Ja też jak pierwsze co pomyślałem o westernie, jak pomyślałem o mitologii amerykańskiej. Jak się zastanawiałem, czy mogliby zrobić, to sobie wyobraziłem takiego właśnie kolesia, wiesz, w westernie, który coś tam próbuje zrobić. W mitologii amerykańskiej zwykle jest koleś, który się naoszukiwał, żeby dojść do tego, nie? Zawsze to jest taki właśnie albo sprzedawca eliksirów, który, wiesz, tam biegał pomiędzy miastami i oszukiwał.
The American Dream!
Tak mi się jakoś kojarzy, nie wiem czemu. To jest dziwne. Ale kurwa mać, muszę wam polecić strasznie. Po prostu bardzo dobrze zrobił mi ten film i chciałbym, żeby więcej filmów w tym klimacie powstawało. Poza tym, kurczę, bohaterowie. Każdy z tych bohaterów ma jakiś własny taki quirk, także masz... Każdą z tych osób, jako widzisz, jest narysowana tak jakby... Znaczy narysowana, no, zaprojektowana tak lekko, ale ty widzisz od razu, że ta postać ma jakąś osobowość za sobą. Mhm.
Tak, dokładnie.
I nie wykorzystuję do tego stereotypów Meksykańca, który sprzedaje taco.
No, masz rację. W sumie mało jest tam wykorzystywania stereotypów. Jeśli masz laskę w tej grupie, to nie jest laska, która jest określona przez to, że jest laską i jest tam delikatna, tylko właśnie w drugą stronę, nie? Ona jest taką suką straszną. Ta co jeździ, jedna z tych bliźniaków.
No, to różnie bywa.
Oni mają charaktery, które są bardzo mocne i łatwe do załapania od razu.
Ta z bliźniaków jest jak Tina z Bob Burgers.
Ale jest bardziej żywa. Może jak Tina dorośnie. Nie, czekaj, ona jest starsza chyba. Nie wiem. Nie wiem, ile ona ma lat. Jest w liceum, gimnazjum? Są wszyscy w jednej szkole, oni muszą mieć małą różnicę wieku.
Tak. Z oszczędności.
Za chwilę wchodzi do kin, w tym sensie na świecie już wyszło, u nas wychodzi pod koniec miesiąca Wielka Szóstka, która zbiera fantastyczne recenzje i opinie, także może być dobra. Big Hero 6. Reklamy są z takim robotem, który jest zbudowany z balona.
A, okej.
I też ponoć jest bardzo dobry.
A to jest Pixara, nie?
Nie, to jest Disney. Ale to powiedziawszy, do Disneya, szefem animacji w Disneyu jest teraz John Lasseter, czyli koleś z Pixara, więc... Po części.
Ta Wielka Szóstka wygląda jakby coś, co zaprojektował koleś od Dexter's Laboratory.
ale on chyba tam nie...
Design tak wygląda po prostu.
On chyba nie maczał tam palców akurat. On chyba robi osobną zupełnie rzeczy. Robił Hotel Transylwanii.
Gendy Tartakowski, no.
Tak.
Aj.
Chciałbym sprawdzić, czym on się teraz zajmuje, ale to zrobię...
No jest na aftershow, na aftershow rozkmina.
Okay.
W każdym bądź razie Tresować Smoka. Przykład fajnego filmu, w którym właśnie bohater jest...
Self-made man.
Self-made man, dokładnie.
Tesco przygoda. Słuchaj, powiem ci małą krótką historyjkę jakby z wyprawy do Tesco. Wydarzyło się ostatnio coś takiego, że Monika wyjeżdżała w delegację i okazało się, że nie ma, generalnie nie ma stroju na ten wyjazd, nie? Bo musi mieć określony jakiś tam strój. Sukienku określonej długości i tak dalej. I jest strasznie podłamana i ja mówię, no to jedziemy do Tesco kupić te rzeczy po prostu. I ona mówi, no będę musiała pojechać, nie? Ale tak jej się nie chciało. Ja mówię, no ale mogę pojechać z tobą, nie? Pojedziemy po prostu razem. I ona tak patrzy z niedowierzaniem, naprawdę chcesz jechać ze mną kupić ciuchy? Ja mówię, no tak, dlaczego nie?
To był Mateusz,
jak bardzo się myliłem. Nie jestem w stanie opisać ci, ile byliśmy w tym sklepie, bo to jest Tesco całodobowe, generalnie nie było limitu.
No ja lubię bardzo to w Tesco.
Tak, ale słuchaj, nie wiem, czy byłeś tam ostatnio. To, o czym będę mówił, to nie jest czas, który spędziłem siedząc pod przebieralnią. Będę mówił o tym, że cały sklep jest przebudowywany, wszystko jest rozjebane, połowa sklepu jest odgrodzona jakimiś rusztowaniami.
A o której byliście?
O której byliśmy? 23 jakoś?
No to tak zawsze tam. Mi się wydaje, że te rusztowania stawiają na ten...
Nie, oni właśnie przebudowują połowę sklepu. W ogóle połowa sklepu teraz jest pokryta chyba panelami.
Czekaj chwilkę.
No.
Przerwa.
Czy pizza przyszła? Meksyk! Czas na Meksyk. Witamy pizza. Po tej krótkiej przerwie, w trakcie której Mateusz musiał odebrać pizzę.
Yeah.
Co mi przypomina, jako że mówiłeś, zaraz skończę o Tesco, ale mówiłeś, że oni teraz już nie przychodzą, nie wnoszą ci tej pizzy na górę, tylko musisz znieść swój tyłek 5 pięter w dół, żeby odebrać, prawda?
Niestety.
A co by było w takim razie, gdyby zmienili swoją polisę, swoje podejście do sprawy jakoś rok temu, kiedy miałeś obie nogi w gipsie?
Nie no.
Wrzucałbyś tak, wędkę przez okno.
To bym powiedział, żeby się wpierdolili. Jak schodząc, kiedy odbierę... Oni nie wchodzą do bramy, bo się boją, mają ponoć odgórnie narzucone. Boją się, że dostaną pierdol.
Tak, no dogadaliśmy o tym, ale widzisz. Miałeś szczęście, że skręciłeś nogę wtedy, kiedy skręciłeś.
Znaczy, wtedy bym po prostu, wiesz, teraz schodząc, powiedziałem im, chyba nie chcecie napiwków za bardzo.
No w
zasadzie... Tak za bardzo. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, kto musiał zejść po pizzę, dał napiwek koleziowi.
Spójrzmy prawdzie w oczy, czy dajesz zazwyczaj napiwek?
Tak, zwykle daję.
No w sumie ja też daję. Jeśli akurat mam.
Zwykle, niestety zwykle daję. Gdybym zwykle nie dawał, to bym powiedział pierdolę, może to i lepsze. Następnym razem po prostu muszę, wiesz co to jest? To musi być taki waiting game. Musisz powiedzieć, zadzwonić do nich, złożyć duże zamówienie na 1000 złotych.
1000 pizz.
I oni powiedzą... no, tylko proszę po nie zejść. A ty powiesz, aha, to nie, dzięki.
Żeby było jasne, odwołuję zamówienie tylko dlatego, że musiałbym zejść. Na 1000 złotych. Swoją drogą zmarnowałem 30 minut mówiąc, które pizze będę chciał.
Nie, ale to jest 100. Nie, no byś powiedział tą pizzę jedną razy 100.
Razy 100. To będzie 1000 zł? Około 1000 zł. Dobrze.
To będzie 2000 nawet.
Słuchaj, jestem w tym Tesco. I jako, że czekam, generalnie mam dużo czasu do spędzenia w tym Tesco, to stwierdziłem, że poszukam czegoś, co ostatnio znalazłem na stacji benzynowej. To był taki syrop karmelowy, który wlewasz do kawy i masz kawę karmelową.
Myślałem, że to jest sipekt. Taki syrop, który wlewasz do kawy i jest 3 razy mocniejsza kawa.
Słuchaj, i zacząłem szukać tego syropu i generalnie to tak wygląda, że Tesco od połowy jest rozjebane. Także jeśli jesteś na maksa po prawej stronie, to wszystko jest tak jak zawsze, a im bardziej przesuwasz się w lewo, w tym większy chaos wkraczasz. Aż do momentu, kiedy dojdziesz do tych rusztowań i koło tych rusztowań wszystkie działy są tak strasznie porozpierdalane, nie? I ja poszedłem w takim razie...
Wchodzisz w te rusztowania, a tam ci robotnicy na ciebie gwizdzą.
Niezła kurtka.
Niezła kurtka.
postanowiłem, że najlepszym rozwiązaniem jest zrobić coś, czego nie lubię robić, czyli porozmawiać z ekspedientką. Poszedłem do ekspedientki, która siedziała akurat w alkoholowym, i tak podszedłem do niej i zapytałem, czy ona się orientuje, gdzie tutaj generalnie znajdę taki syrop. I Mateusz, to spojrzenie pełne cierpienia, które ona skierowała na mnie, i kiedy odpowiadała, że ona nie wie, ona nic już nie wie, ona jest tak zagubiona w tym chaosie, w tej przebudowy. I przysięgam ci, że pojedyncza łza spłynęła po jej policzku, kiedy to mówiła.
Uwielbiam to, jak pracownicy są zajebiście, jest im tak przykro, że przelewają na ciebie, na klienta. Jeszcze tobie jest przykro, że ich zapytałeś w ogóle o coś.
Tak.
To jest najlepszy sposób na przyciągnięcie w ogóle uwagi.
Ona cierpiała tak bardzo z powodu tego remontu. Jeszcze jedną mam zabawną, nie jest to zabawne tak naprawdę, taką chujową rzecz, którą zauważyłem, kiedy tam byłem, bo znalazłem syrop klonowy, nie znalazłem swoją drogą tego syropu karmelowego, czy jak to się nazywało. Znalazłem syrop klonowy. I syrop klonowy, Mateusz, był postawiony pomiędzy dwoma produktami podobnymi, z których jeden kosztował 3 zł, a drugi 5 zł. A syrop klonowy nie miał ceny, nie miał nazwy, nie miał ceny, nic.
Brzmi jakby coś, co miało 40.
Więc logika nakazuje myśleć, i pewnie o to im chodzi właśnie, że to kosztuje mniej więcej 4 zł. Ale jako, że ja jestem nieufnym skurwielem, to wziąłem ten syrop, przeszukałem cały sklep, żeby znaleźć ten taki czytnik, który ci powie, ile to kosztuje. 28. Ale to jest bardzo częste w takich dużych sklepach, że masz właśnie pomiędzy tanimi rzeczami, masz coś drogiego i to nie ma ceny. I albo jesteś tanim skurwielem i szukasz tej ceny, wiesz, w czytniku, albo jesteś frajerem i kupujesz to za 4 razy więcej, niż myślałeś.
Najlepsze jest to, że zwykle dowiadujesz się w trakcie. Ja na przykład to jest głupie bardzo. Ja nienawidzę tego, bo się zawsze czuję jak tani skurwiel, który się o to upomina. Ale zawsze jak idę do Żabki, to w Żabce są takie promocje teraz. Dam 2 w cenie, tam wiesz, tańsze trochę, nie?
Tak, tak. No tak.
2 w cenie 5 zł i oszczędzasz tam, nie wiem, złotówkę i tak dalej na tym. Mhm. I wszystko to jest spoko. Gdyby nie to, że nauczyło mnie to w ten sposób, że zdarzało się zwykle tak, że jakieś promocje nie wchodziły, nie nabijały się, albo coś było napisane, ale było napisane tak mylnie, że ta promocja się nie wbijała. Mhm. I ty dostawałeś, ona ci mówiła cenę, ale nie mówiła ci na przykład. A jeszcze jeszcze lepsza rzecz. Na samym cenniku na kasie wyświetlało się zła kwota. Nie ta, którą ona ci mówiła. Nie ta, którą miałeś zapłacić. Tylko wyświetlała się jakaś kwota. Potem oni sobie naliczali jakieś... Bez pizzu. A potem oni sobie naliczali rabaty i ona ci mówiła cenę, która była zupełnie inna. Więc jeżeli ty, chodząc po sklepie, nie dodawałeś sobie w głowie, co teraz robię, ile powinno mniej więcej być... No to jeśli kupujesz 2 rzeczy i faktycznie 2 za 5, no to ma być 5, nie? Ale jeśli robisz zakupy większe, powiedzmy z 10 przedmiotów, no to już jest ciężej sobie, wiesz, dodać szybko w głowie, ile powinno mniej więcej być, i wychwycić te 2-3 złote różnicy, nie?
Tak.
I to było, kurwa, tak częste i tak mnie to wkurwiało, że za każdym razem, jak właśnie coś było, coś się nie zgadzało. Ja się pytałem, a ile za coś tam, a tyle. I ona ci nie mówiła, ale na to nie ma promocji, a ty byś powiedział wtedy, aha, spoko, nie ma sprawy, nie? Tylko ty zawsze musiałeś czuć, jak ten straszny skurwiel, który po prostu stoi, za tobą jest kolejka ludzi, ty bierzesz rachunek, patrzysz na niego, tam jest z kolei napisany rabat, tak. Na co jest, na to. One się oczywiście, te produkty, zupełnie inaczej nazywają, kurwa, na rachunku. Nie wiem, w lodówce stoi Pepsi Cola, a na rachunku się nazywa to posysacz kutasów 15.
Dild.anal. Do swojej przyjemności. Ale wiesz, ty tak z jednej strony faktycznie nie chcesz być tanim skurwielem, ale z drugiej strony czasem wchodzisz do takiej Żabki i widzisz, że masz 2 kole za 5 zł, to nie chciałeś kupić coli, ale kupujesz, bo jest w tej promocji, także w tym momencie... Jeśli tej promocji nie dostaniesz, to tak naprawdę zostałeś totalnie sfrajerowany, bo kupiłeś coś, czego nie chciałeś.
Tak, ale no właśnie o to chodzi. To jest najśmieszniejsze. I ty czujesz się jak ten tani, jak obawka ci mówi, ale nie ma promocji, a ty musisz powiedzieć, aha, nie, to w takim razie nie biorę.
No to nara.
Jak nie ma promocji, to mnie nie stać.
Pójdę do konkurencji.
Jak nie ma promocji, to mnie nie stać.
A czy pani mi to wniesie na górę? Pewnie nie dostanę w mordę.
O Jezu, nie, bardzo rozkminiałem to ostatnio, jak właśnie będąc w Żabce takie małe rzeczy, ale tak niesamowicie mnie wkurwiały te takie właśnie socjotechniki stosowane, żebyś ty nie miał właśnie czasu, potem stoisz przy kasie, więc nie masz czasu się zapytać. Mhm. A potem stoi i musisz zrobić potem cały raban, powiedzieć, nie, ale tutaj jest, ale to jest napisane za 3 złote. Ona ci nie powie, aha, faktycznie, tylko powie, tak, gdzie jest to napisane?
Albo proszę pójść ze mną i mi pokazać.
No mniej więcej, tak? No bo ona oczywiście nie może się, wiesz, brać to na wiarę, więc ty, ona kurwa wychodzi z tej kasy.
No tak, bo może ty próbujesz ją sfrajerować.
Wszyscy ci próbują, wiesz, wszyscy wkurwieni trochę na ciebie, a z jednej strony ci przytakują, bo wiedzą, o co chodzi. I jest taka strasznie niezręczna atmosfera. I to najgorsze jest to, że ty tracisz w chuj tyle czasu na załatwianie tego, zarówno swojego, jak i tych ludzi, że to wszystko nie jest warte tego. Od jakiegoś pół roku tego nie ma, więc, ale pamiętam, że w zeszłym roku było to nagminne po prostu.
Kumam. Czy nie ma problemów, czy nie ma promocji?
Nie ma problemów. Było więcej, teraz jest więcej promocji i wydaje mi się, że wprowadzili je jakoś tak do systemu. Wcześniej tych promocji w systemie jakby nie było, w żabkowym, więc tylko każda żabka chyba miała swoje. I kończyło się to w ten sposób, że nikt nic nie wiedział.
Słuchaj, to może właśnie tak tacy ludzie jak ty sprawili, że ta zmiana zaszła. Może, no, wiesz, mieliby w dupie, gdyby nie to, że 20 czy 30 ludzi cały czas robiło trzodę.
No, podejrzewam, że tak, nie? Zwłaszcza, że wiesz, też jak widzisz, najlepsze jest to, że tam w ogóle są dwie kasy, nie? Przy czym jedna jest permanentnie zastawiona jakimiś gumami, czymkolwiek. No to jest głupota.
Mateusz, jakbyś umrzesz jutro, to ja wystawię ci nagrobek z napisem uczynił różnicę. Jego życie uczyniło różnicę.
On poprawił świat na lepszy.
Tak. Żyje nam się łatwiej dzięki niemu. Tak jak dzięki ludziom, którzy wynaleźli samoloty albo samochody.
I wcale nie robotami, tylko narzekając w żabce.
Ale swoją zaciekłością bym napisał.
Zaciekłością.
Nie ma tyle miejsca na tym. Jak duży grób będziesz miał, żebym to wszystko zmieścił?
Grób.
Grób z grupona.
Grób z grupą. Grób z grupą.
Czas na naszą ulubiony dział, czyli czysty Harry i Żydzi półkrwi. Mateusz, powiedz mi, czy jest to jakaś nowa postać, którą będziemy nagłaśniać w tym rozdziale?
Znaczy Bóg, ale on jak zwykle nie ma głosu. jak zwykle nic nie mówi.
Wiesz, jak będzie brzmiał Bóg u nas? Będziemy tak szeleścić jak płonący krzew.
Wiesz, jak będzie brzmiał Bóg u nas? Tak jak w rzeczywistym życiu.
Nie będzie.
W ogóle. W ogóle.
To, czego zapomniałem przetłumaczyć, to tytuł rozdziału. Wheat and chaff. Wheat to jest pszenica, o ile się nie mylę. Ale czym jest chaff? Chaff czy chaff to jest chyba jak coś cię obciera?
Nie, to jest też żyto.
Albo plewy. Mówi mi Google Translate, że są to plewy, a także sieczka. Nie wiem, co to jest, kurwa, sieczka. Oj tak, oddzieraj ziarna od plew.
Czyli ziarna od plew.
Ziarna od plew. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mateusz ma tym razem pierwszą część.
Hogwarts, szkoła modlitwy i cudów. Rozdział 7. Ziarno od plew. Wielka komnata wybuchnęła aplauzem, podczas gdy czerwono-żółta czapka bejsbolówka z lwem wyszytym na przodzie pojawiła się na głowie Harry'ego. Zwinnie zeskoczył ze stołu i wylądował na swoich malutkich nóżkach. Już czuł miłość pana przeszywającą go i wiedział, że to była dobra decyzja. To jest wtrącenie. W poprzednim odcinku Harry wrypał się na stół i stwierdził, że jest Gryffindorem, na co cała sala oczywiście zareagowała szumnie. Tylko dla niego.
Hurra.
Jeszcze bardziej upewnił się swojej decyzji, kiedy Hermiona przebiegła przez jadalnię, aby spontanicznie i mocno go przytulić. Ona także nosiła czerwoną-żółtą bejsbolówkę, ale jej miała wyszytego kotka zamiast lwa, ponieważ jebać spójność.
Jeszcze większe kurwa podziały, a Harry się martwił podziałami.
Harry się martwił podziałami, wszyscy jesteśmy razem. Tak się cieszę, Harry, zawyła ochoczo. Delikatnie łzy płynęły jej po twarzy. Kiedy zobaczyłam cię jedzącą z tą rodziną, jak bardzo się bałam. Myślałam, że zostaniesz Slytherinem, powiedziała Hermiona, która oczywiście bardzo chciała, żeby nie było podziału ani osądzania, ale mówi, jedzącą z tą rodziną. Już się nie martw, Harry zadeklarował śmiale i odważnie. Jestem Gryffindor i na wieki wieków. Dobry wybór, Dumbledore rzekł z aprobatą, energicznie maszerując przez zatłoczony i głośny pokój. Witaj w czapecznikach Gryffindora, Harry. Harry promieniał radością. Zaiste był on błogosławiony. Kiedy siadał, by skończyć śniadanie, ciągle świecił ze szczęścia. Usiadł z powrotem obok Ronalda. Czy będziesz moim przyjacielem, nawet jeśli jesteś w innej szapce? Ronald zapytał nieśmiało. Oczywiście, Harry zadeklarował wielkodusznie.
Ja kurwa rozdaję tą swoją przyjaźń, gdyby miał tak dużo. Portfel przyjaźni.
Jakby to było coś, czego wiesz, czego nie można stracić. I zaczął jeść swoje jajka.
Jesteś rozciągnięty, Harry.
Oczekiwał, że jego jajka będą już zimne. Po całym tym harmidrze, ale wtem i wobec ciągle były bardzo gorące. Nie będzie udawał, że zgadza się z wierzeniami Rona w wyznawania martwych, ale ciągle mógł zaoferować temu młodemu chłopakowi przyjaźń w duchu Mateusza 2:16-17. To jest... opowiem wam, jaka to jest przyjaźń.
Właśnie, powiedz, Mateusz.
Mateusz 2:16-17. Gdy Jezus siadł w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Widzę, że to jest kurwa na równi. On usłyszawszy to rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc generalnie on traktuje tutaj Ronalda jak jakiegoś...
jak gorszego.
Jak chorą osobę, którą trzeba pomóc. I oferuje mu przyjaźń.
Tak.
W duchu: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają.
Tak, oferuje ci przyjaźń nie jako równy równemu, ale jako równy gorszemu. Są równi i równiejsi, Ronaldzie. Teraz ja. Dziękuję, Harry, wydukał radośnie Ron. Może i nosił zielono-czarną czapkę z wężem, która zdradzała jego sletryńską wiarę, ale potrafił rozpoznać boskość, szczodrość, skromność i niewinną dobroć płynące z czystego serca Harry'ego. Popatrzył na swoje rodzeństwo, z którego wszyscy nosili takie same czapki jak on, i zastanowił się, dlaczego żadne z nich nie jest takie jak Harry. Uwaga, uczniowie! Ogłosił autorytatywnie wielebny Dumbledore, wskakując na scenę i wzniósł mikrofon do ust. Gratuluję wam wybrania swoich czapek! Kontynuował dobrodusznie. Jestem pewien, że wszyscy wybraliście mądrze. Harry mnął do siebie. Kurwa, już zwyczaj u niego. Wiedział, że wielebny miał dobre intencje, ale czy faktycznie dobrze było mówić członkom innych czapek, że wszystko jest jednakowe, gdy nie jest? Czy nie byliby szczęśliwsi, gdyby umieli czytać Biblię i traktować ją poważnie? Dumbledore myślał, że wszystkich uszczęśliwia i być może faktycznie tak było na krótką metę, ale koniec końców Harry martwił się, że Dumbledore bardziej szkodził niż pomagał. To było tak kurwa trudne zdanie do przetłumaczenia.
Konformistyczny Dumbledore jest.
No. Harry nic nie powiedział, ponieważ był nowy w trutce i nie czuł się pewny w swoim połączeniu z panem. Ale czasami potrzeba nowej osoby, żeby wytknąć wady, których nie widzimy we własnej wspólnocie. Wielebny zaklaskał raz w dłonie i entuzjastycznie przemówił: od teraz będziecie dzielić większość swoich lekcji z innymi członkami swojej czapki, więc dobrze by było, gdybyście się poznali. Czapki Ravenclaw, zbierzcie się proszę wokół pana Moody'ego. Czapki Hufflepuffu, zbierzcie się proszę wokół pana Sprouta. Czapki Slytherinu, zbierzcie się proszę wokół pana Finnegana. Czapki Gryffindoru, zbierzcie się proszę wokół pana Snape'a. Chciałbym zauważyć, że Snape dostał tutaj inny dom, podczas gdy pan Sprout dostał inną płeć. Bo w oryginale była pani Sprout.
A Moody?
A Moody był tym. On w ogóle był nauczycielem w czwartej części dopiero.
A to nie był ten Hank Moody, to nie był ten...
Ten złooki. Jednooki?
No.
Nie, jakąś tam...
Evil Eye Moody. Evil Eye Moody, no.
No, to był on. Mad Eye Moody. No.
Ale on nie był opiekunem Ravenclaw.
Nie, on nie był w ogóle. Nie był opiekunem żadnego domu. Był nauczycielem...
Bo Minerwy nie ma, trzeba było zastąpić.
Tak, Minerva została zdegradowana do roli żony Dumbledora.
Ponieważ... Aha, bo tu nie ma kobiet.
Nie ma w ogóle kobiet wśród dowódców tego.
O to chodzi przecież.
Kobieta nie może rządzić mężczyzną.
Nie, bo ona się lepiej sprawuje w domu.
Tak, dokładnie.
Jak nam powiedział Harry Wondrze.
Musi też dbać o swoją urodę, ponieważ dostała ją od pana. Ja jeszcze nie kończę.
Podczas kiedy mężczyzna nie dostał swoją nie od pana.
Słuchaj, na początku śniadania Harry zauważył wysokiego, tajemniczego mężczyznę w długich, ciemnych włosach i o wychudzonych, zagadkowych rysach twarzy. Był stylowo ubrany w nowy, czarny garnitur, a jego krawat był uderzająco czerwony na tle całkowicie czarnego stroju. Teraz słuchaj tego. Ciemne włosy na jego bladej klatce piersiowej były krótko przystrzyżone, ale wciąż zauważalnie gęste. W sensie chyba nie nosił koszuli, czyli miał garnitur i krawat na gołą klatę. O, jeszcze to nie koniec. I nosił eleganckie, czarne, skórzane buty na obu stopach. I tutaj byłoby dobre, gdyby było w przeciwieństwie do każdej innej osoby na sali. Wszyscy nosili dwa różne buty, zapomniałem wspomnieć.
Sobie wyobrażam to, jak czasami są takie zestawienia, jak jeden koleś mówi, a drugi rysuje coś w trakcie. No. Albo to i sobie wyobrażam właśnie, jak on to mówi i w pewnym momencie, wiesz, on mówi i nosił czarne buty i na jego głowach jest taki, na jego nogach jest takie pyk i pojawiają się czarne buty. Na obu stopach i wszystkim innym jest pyk i znika jeden. Albo inni mają różne buty.
No. Podoba mi się też, że jest powiedziane, że na początku śniadania Harry zauważył tego mężczyznę, ale teraz dopiero o tym napisaliśmy, bo wcześniej zapomnieliśmy. Dobra, jeszcze kawałek. Dopiero teraz zauważył, że na stole, przy którym siedział ten elegancki mężczyzna, leżała plakietka głosząca Pan Snape. Harry podążył za resztą odważnych młodych dzieci noszących czapeczki Gryffindoru. Koniec, tak.
Rozdział. Krótki był ten rozdział, troszkę zostawił mnie niedosyt.
Trochę tak.
Mam ochotę sięgnąć dalej. Ale widzę, że ciągle powstają nowe rozdziały.
Jest, który jest? Ile jest teraz?
14.
Wow. Był 12, jak ostatnio sprawdzaliśmy. Podoba mi się, że 12 się nazywa po prostu rozdział 12.
Rozdział 12, tak.
Nie starczyło już tego.
Ja myślę, że to jest rozdział 12 Biblii albo coś takiego.
O kurwa, może masz rację. Jeśli tak będzie, to będę się czuł jak głupek.
Super. Jednej rzeczy mi tylko brakowało w tym. Mhm. Znaczy, mi się podoba jedna rzecz, że jest koleś, który ma tabliczkę, która głosi Pan Snape.
Pan Snape.
Nie mają żadnych tytułów. No. Nie mam nauczyciel, opiekun, czegoś.
To nie jest profesor, to jest pan.
To nie jest profesor. Profesor to jest taki formalny tytuł. W kościele też nie masz biskup, tylko mówisz panie.
No. No w sumie tak.
No, nie mówisz na przykład, wiesz, do księdza, proszę księdza, tylko mówisz proszę pana.
Ale mógłby się nazywać chociaż starszy opiekun albo coś takiego.
Mógłby się nawet nazywać młodszy opiekun. Mógłby się nawet nazywać nic. Lepsze to by było niż pan Snape.
Tak, ale patrz, nawet Spider-Man ma tytuł, ma Friendly Neighborhood Spider-Man. On mógłby mieć...
Pan Spider-Man.
Pan Spider-Man.
To brzmi jak w ogóle imię dla kota. Mr. Snuffles.
Mr. Snuffles, Mr. Snape. Prawda. Każdy z tych nauczycieli mógłby się tak mógłby być kotem. Mr. Finnegan, Mr. Sprout, Mr. Moody. Ten kotek jest czasem bardzo niegrzeczny. Nazywamy go Mr. Moody.
Humor, pan humorek.
Ma humor, tak.
Pan humorek. Najbardziej rozkwinia mi się podobało ostatnie zdanie w tym wszystkim, jak w mojej części oczywiście, że Harry mówił, Harry właśnie jak to zadeklarował wielkodusznie swoją przyjaźń zaoferował Ronowi. No. Oczywiście. I
oczywiście
jak jajka ciągle były bardzo gorące po tym wszystkim.
They were piping hot.
Modlitwa podtrzymuje ją.
Czy w ogóle wyobrażasz sobie jak bardzo dupę zawracają Bogu w tym momencie, że on chuj, nawet podgrzeje te jebane jajka.
Nie, to ich wiara, to nie rozumiesz. To nie jest tak, że Bóg przychodzi i oni mówią podgrzej mi jajka, wiesz. Raz, dwa.
Ej Boże, podgrzej mi jajka.
Bo zimno. Tylko to jest tak, że ich sama dobroć sprawia, że wszystko dookoła jest lepsze.
W sensie...
Bo, ale z drugiej strony ja rozkminiałem, skoro ona tak bardzo wspomina takie małe dogodności, żeby pokazać, jak lepsze jest, wiesz, Bóg od nieboga. Mhm. No bo ja rozumiem, że ona chce coś tym przekazać, nie? Bo wszystko to ma nieść jakiś przekaz.
Tak.
To ona chce przekazać tym oczywiście, że jeśli będą wystarczająco dobrze, no to generalnie jajka będą ciągle gorące.
Tak. Metaforyczne jajka życia będą zawsze gorące dla osoby, która wierzy w Pana.
I sobie jeszcze tak myślę właśnie, czy przypadkiem, albo może w drugą stronę, ona chce pokazać, że to jest technologia, czy tam modlitwa jakoś działa, czy da się to rozpracować, czy da się to opatentować na przykład.
Może? Z drugiej strony? Nie wiem.
Czy ma jakieś granice ta modlitwa? Czy jest jakiś sposób gradacji na przykład, kto bardziej wierzy, kto mniej? Na przykład Harry wierzy bardziej.
Tak, Harry wierzy bardziej i jest lepszym człowiekiem. Zauważ, że Ron zwrócił na to uwagę, że Harry jest lepszy niż jego bracia. Wystarczyło mu, wiesz, 30 minut znajomości, żeby pogardzić swoją rodziną. Ten człowiek jest lepszy niż cała moja rodzina.
Jak w życiu?
Cieszę się, że w ogóle, że autorka pozwoliła nam poznać rodzinę Rona, żeby się przekonać, że oni faktycznie nie są zbyt dobrzy, a nie tylko powiedziała nam z góry, że Harry jest lepszy od nich. To byłoby prostackie.
I spodobało mi się, nie będzie udawał, że zgadza się z wierzeniami Rona w wyznawanie martwych. Ale Jezus też umarł, nie?
No
też
tak.
Też jest martwy.
Po części. Nie? Znaczy zmartwychwstał.
Część trochę jest zombie Jesus?
Zmartwychwstał, tak. On nie tyle, bo on... Widzisz, bo zombie zostały wskrzeszone chyba, nie? One też są nieumarłe, one nie są żywe. A Jezus, wiesz, zmartwychwstał i jest żywy dalej.
Aha.
Prawdopodobnie. Nie wiem. Trzeba by zapytać, jak spotkamy Harry'ego. Przechodźmy do newsów tymczasem. Jezus.
Do newsów.
To mnie zszokowało, kiedy o tym usłyszałem. Wyjmij, zabij ogniem. Słyszałeś o takiej piosenkarce jak Katie Melua?
No.
Taka pani urodziwa, okay. Śpiewa piosenki. Odkryła pająka w uchu. W jej uchu żył pająk przez kilka dni. Mhm. Kiedy leciała samolotem, powiedziała, że wsadziła sobie w uszy takie słuchawki z grzybkami, żeby zagłuszyć wszystko dookoła, ponieważ nie chciała, wiesz, chciała sobie pospać. I najwyraźniej w tych słuchawkach siedział pająk taki mały i zagnieździł się w jej uchu i sobie siedział. Możesz znaleźć nawet w sieci, jak klikniesz na ten link tutaj, co ci odradzam robienie.
Słodko wygląda.
To tam siedzi taki pajączek, jest normalnie zrobione zdjęcie.
Jak słodko wygląda, super.
Wygląda super słodko, ponoć był bardzo malutki. Także jeśli słyszeliście takie plotki, że do waszego ucha w nocy może wejść pająk i złożyć jaja, owszem może. I to sławnym ludziom.
Nie no, ale jej to się stało dlatego, że te słuchawki, które gdzieś tam trzymała, proszę. Te słuchawki, które gdzieś tam leżały, prawdopodobnie były ciepłe, nie nagrzane. I sprawiło to, że taki pająk wszedł sobie potem i ona.
No taka,
nie
ucho też jest ciepłe. Także do ucha, no. Jak śpisz, może wejść ci pająk.
No.
Jeśli,
może.
Jeśli jesteś na tyle nierozsądny, że trzymasz pająki w domu, ja zabijam wszystko, co spotkam.
Ale było też coś, co ci wstrzykiwało jaja pod skórę. Tylko nie pamiętam co.
Był taki chłopczyk, którego coś w morzu dziapnęło w kolano.
Tak, i po jakimś urodził czasie... konika jakiegoś, to chyba wodnego.
Chyba koniki takiego. Morskie się wysypały z jego nogi. Filmik nazywał się Little Boy Cream Pie. Horse Cream Pie.
Wszy
w głowie, pły wszędzie, gdzie włosy. Chyba.
To pły skabies, co to są skabies?
Skabies to są chyba właśnie wszy. Takie,
nie,
co
wszy. Lice to są wszy.
Masz rację, to nie wiem, co to jest skabies. A skabies to nie jest choroba skóry?
To jest tak, ale to są właśnie przez konkretne rzeczy.
Nie jestem w stanie ci powiedzieć i prawdopodobnie miałbym tak, koszmary, no? Gdybym ci powiedział.
Scrabies mite, aha, to się nazywa, mite to jest, Jezus.
Termity, tak? Nie.
No, termite to są termity, a mite to są takie mity. Ogólnie żyjątka.
Są mity, które mogą cię ugryźć.
Mity.
Western,
nawet nie ma po polsku chyba tego, z tego co widzę.
Może się nazywać jakoś głupio. Ostatnio szukałem słowa, rysuję komiks, kolejną część taką płatną, i chciałem tam dziewczynę nazwać poziomka, i szukałem angielskiej wersji słowa poziomka, i wyobraź sobie, że nie ma takiego słowa. Jest tylko wariacja na temat truskawki. Wild strawberry. A takie śliczne słowo po polsku, nie?
Ale jest poziomka, to jest coś innego niż truskawka?
Poziomka to jest taka malutka.
Jest
bardzo
taka malutka.
Tak, truskawki są większe. Także wild strawberry to jest poziomka i cieszcie się, że jesteście Polakami i możecie znać tak piękne słowo jak poziomka. Bardzo ładne imię dla dziewczynki swoją drogą.
Poziomka, no?
Tak.
Albo... jako ten, koniec dowcipu było. Po co dresy idą do lasu?
Poziomka.
Poziomki.
Musimy iść dalej chyba.
Poziomka, bez własnego statku. Mhm. 21-letni mieszkaniec Kostrzyna jest piratem.
No.
Trochę w innym stylu. 21-letni mieszkaniec Kętrzyna
ma drewnianą nogę?
Odpowie za kradzież 3 gier komputerowych.
Wow.
I teraz, jak usłyszałeś odpowie za kradzież 3 gier komputerowych, to sobie pomyślałeś, ściągnął gry i został złapany. Otóż nic bardziej mylnego. Ukradł w jednym ze sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu RTV i AGD gry za wartość około 440 zł, co oczywiście wiemy, że jest już karalne dosyć mocno.
A tak, bo jest różnica między kradzieżą...
Do 200 tam iluś chyba.
Tak. Mieliśmy historię, gdzie ktoś kradł w Tesco i...
Tylko do tej kwoty.
I starał się kraść do tej kwoty, ale były źle opisane przedmioty i tak naprawdę ukradł za więcej i pozwał sklep, że źle opisuje przedmioty. No nieźle, bo groził mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ciekawe, czy będzie mógł grać w gry w tym czasie, bo w sumie to by się wtedy opłacało. Jeśli miałbyś grać...
Tylko w stare.
Jeśli miałbyś grać 5 lat w 3 gry, co by to było?
W trzy gry,
no.
Wow.
Sugerując się samym wynikiem na moim Steamie, jeśli chodzi o ilość godzin spędzonych w gry, to logicznie...
Ale przez internet, czy nie?
No nie wiem, czy możesz mieć połączenie z internetem, jeśli jesteś w więzieniu. Chyba nie. Bo mógłbyś wtedy rozkazywać swojej mafii. Przez Lola.
Przez Lola. A dobra, no to załóżmy, że odrzucamy wszystkie takie moby i wszystkie ten...
Ale dobra, no to jeśli miałbym, zrób jeśli też wersję grać... z mobami. Znaczy zrób no też wersję z internetowymi.
To bym wybrał sam, gdybym miał grać przez 3 lata, przez 5 lat, to bym wybrał same moby.
Czyli Dota, LoL.
League of Legends, przede wszystkim i nie wiem co jeszcze. Podejrzewam, że dla mnie by wystarczyło.
League of Legends tylko.
Just. Nie, po prostu, nie gram już, ale pamiętam, że po prostu grałem przez długi czas i było spoko. Mhm.
Jeżeli weźmiesz z mojej listy, według gier, w których spędziłem najwięcej czasu, to byłyby to Dark Souls, Dark Souls 2 i Skyrim. I Skyrim tak, jest ale... niezłym pomysłem, ponieważ wsadziłem w niego 75 godzin i pewnie nawet połowy nie zlazłem tej gry. Dalej patrząc, Left 4 Dead, jeśli możemy sobie brać gry, które są sieciowe, to faktycznie Left 4 Dead 2 byłaby wyjebana dosyć. I to tyle. Czyli jedna z Dark Soulsów.
Jakbym miał iść na 5 lat, zjeździć, no to bym odświeżył WoWa.
O kurwa, dobry pomysł. Ja bym w ogóle zaczął WoWa, bo zawsze
odświeżył,
no
ja nigdy nie grałem też, ale odświeżył w sensie, bo on jest stary. Aha. Dlatego
Diablo 3 się nieźle rozwija, także myślę, że to byłaby dobra inwestycja, bo w trakcie tych 5 lat myślę, że wyjdą jeszcze ze 2 dodatki.
Ale gdyby to były gry, to jest taka gra, my teraz staramy się optymalizować, nie mówimy to, co tak naprawdę byśmy chcieli grać, tylko to, co byśmy prawdopodobnie chcieli zagrać.
No nie, ale serio mówię, bo myślę o tym, że musiałbym przez 5 lat grać tylko w te gry, więc myślę o grach, w które mógłbym wsadzić najwięcej czasu i miałoby największą replayability.
Dobra, a gdyby to były single player bez w ogóle wszystkiego?
Wciąż to mógłby być Dark Souls dla mnie i Skyrim. A trzecią grą... Chyba Borderlands 2, bo ciągle, kurwa, nie udało mi się tego przejść. Trochę mi się nie... Masz
ja
pomysł
bym
na trzecią?
Planescape'a ja bym wziął.
Planescape'a, ale ta gra jest, jak przejdziesz ją raz, to w zasadzie znasz całą.
Trochę tak, ale tak dawno w nią nie grałem. Mhm. Nie wiem, czy ją skończyłem w ogóle kiedyś. Pamiętam, że...
Mam nadzieję, bo
tak się minęliśmy.
Musisz ją zaliczyć całą w takim razie. Ale już, patrz, już mamy to przygotowane. Pójdziemy do więzienia, będziemy od razu wiedzieli, o co prosić. Nie wiem, jak bardzo wolno byłoby nam grać w gry w więzieniu. No ale cóż. Szkoda, że artykuł nie podaje nam, co on skradł z kolei. Bo już mielibyśmy jakąś odpowiedź tutaj.
No możemy ułożyć równanie. Skradzione przedmioty o wartości 440 zł.
Ale co nam to da? Dostaniemy średnią cenę. To wszystko. Nie mam pomysłu.
Nie, no, muszą to być 3 gry poniżej, czyli każda gra to jest ile? 100, prawie 130 zł. Mhm. Prawie. No i zakładając, że ukradł te gry, najlepsze jest to, że mówi, że bardzo nie chciał, on mówi, że dlatego, że nie chciał być piratem.
A, no fakt. Tak naprawdę nie ma różnicy między piractwem a kradzieniem ze sklepu, poza tym, że krzywdzisz sklep i możesz być złapany.
No jak? Gdyby on przyszedł, nie, gdyby był prawdziwym piratem, to by przyszedł, spojrzał na grę, potem zrobił identyczną kopię i wyszedł ze sklepu z tą kopią.
To prawda, no, ale upiłby się rumem jeszcze po drodze.
Yeah, your horn, fidelity.
Nielegalna miłość.
Nielegalna miłość.
Mateusz, we Włoszech...
We Włoszkach.
Włoskie władze, które miały dosyć tego procederu, wprowadziły zakaz całowania policjantów podczas manifestacji, bo zdarzało się tam bardzo często, że byli uzbrojeni po zęby policjanci, a przychodziły takie kobiety ubrane jak hipiski i całowały tych policjantów uzbrojonych na znak protestu i były pewnie brzydkie fotografie z tego.
A teraz, co oni wtedy mają robić?
Co? W sensie, no bo... oni stoją i pilnują porządku tak jakby, i a wiesz, a ktoś chce zrobić, pokazać, że wiesz, że oni są pokojowi przeciwko ludziom uzbrojonym i idą i całują tych policjantów, rozumiesz?
Mm-hmm.
I nie władze tak, Włoch ale... uznały, że to prowokacja jest. Dla mnie to w ogóle jest molestowanie seksualne. Ja nie wiem, jak można podejść i pocałować kogoś wbrew jego woli. Jakby mężczyźni całowali kobiety wbrew ich woli, to byłby huk od razu. Biedny, bezbronny, uzbrojony mężczyzna pocałowany przez bezczelną kobietę. Ale to faktycznie jest prowokacja. Ale chciałbym zauważyć, że zakazane zostało całowanie policjantów podczas manifestacji.
Ale to jest lepszy motyw. Wyobraź sobie, no, że masz feministyczną policję złożoną z kobiet,
tak,
które stoją i pilnują feminizmu i pilnują feminizmu.
Bo ktoś ukradnie feminizm.
Pilnują, żeby wiesz, duch feminizmu został podtrzymany i przychodzą mężczyźni na ten i w ramach protestu chcą je pocałować.
Tak.
A?
Byłby to gwałt.
Byłby to fart, jeszcze i pierdzą.
Pierdzą na te kobiety. Nie wolno pierdzić na kobiety. Na policjantów. Ale słuchaj, w takim razie poza manifestacjami wciąż można całować policjantów w takim razie.
Ja się tylko zastanawiam, skoro jest to prowokacja, to co oni robią w odpowiedzi, ci policjanci?
No, oni są prowokowani do jakiejś czynności, wiesz, jeśli taki policjant uderzy wtedy taką kobietę, to jest od razu skandal, a aparaty są wszędzie.
Oni mówią, taki gest uznano za prowokację i przyznano funkcjonariuszom prawo rozwiązywania zgromadzenia w odpowiedzi na taką zaczepkę.
Mhm.
Czyli podkreślono jednak, że użycie siły jest uzasadnione, czyli państwo powiedziało, że w odpowiedzi na prowokację oni mają dać się sprowokować.
Nie, oni wtedy mogą kazać ludziom iść do domów. Mogą krzyknąć starożytną formułkę, proszę się rozejść, nie ma tu nic do oglądania.
No, ale to nic nie zmienia, bo to jest prowokacja. No to tak troszkę, bo oni chcą ich sprowokować do czegoś, tak, żeby zareagowali siłą. I oni w tym momencie dostali od państwa odpowiedź, możecie reagować siłą.
Nie, bo patrz, manifestacje są legalne. Ty idziesz do urzędu miasta i mówisz, chciałbym zaprotestować przeciwko ludziom stojącym na ulicy.
Czyli ona, kiedy ty pocałujesz, to ona staje się nielegalna.
I wtedy ty możesz powiedzieć, że masz prawo rozwiązać to zgromadzenie, możesz wszystkich wysłać do domów. A wcześniej mieli prawo stać na ulicy i krzyczeć, że nie wolno srać na ulicy, albo że pierdzenie
to gwałt.
Ale
jeśli ja bym chciał, żeby, wiesz, żeby ta publiczna manifestacja się rozeszła, to bym mógł podejść i pocałować po prostu.
Tak, pocałować policjanta, być takim tajnym agentem. Policjanci będą wysyłać własnych ludzi w cywilnych ubraniach, żeby całowali policjanta.
No, i masz całą niedzielę wolną, nie?
Tak, niedziela jest wolna, do domu.
Jeden buziak i niedziela wolna.
Jezu stary, moglibyśmy zakończyć, w każdego 11 listopada moglibyśmy po prostu przebierać się za kobiety, wychodzić na ulicę, całować policjanta i nie byłoby problemu w Warszawie. Bo wiesz, że były zamieszki znowu. Są co roku. Nie musiałeś nawet mieć telewizora, żeby wiedzieć. I to tyle. We Włoszech nie wolno. Będę jeszcze miał jedną fajną informację związaną z zabawnym zakazem, ale to za chwilę. Pod koniec właściwie. Teraz wybieraj rozsądnie.
Wybieraj rozsądnie. To jest bardzo krótki newsik, ale dosyć ciekawy. Wiesz, że jakoś tak nadchodzą albo już są wybory.
Są jakieś wybory, tak.
Jakieś wybory przechodzą niedzielnie, więc tak w tym klimacie. Elementem kampanii samorządowej jest oczywiście wóz strażacki.
Nice.
W gminie Kleszczele.
Kleszczele. Dlaczego wóz strażacki akurat?
No, który został kupiony za unijne pieniądze, ale pani burmistrz nie pozwoliła korzystać z tego wozu strażackiego, bo bardzo sobie tak wymyśliła, że ten wóz strażacki zostanie kazany Straży Miejskiej dopiero w momencie, kiedy ona zostanie wybrana burmistrzem po raz ponownie. Więc trzymała go w garażu gdzieś w jakiejś stodole.
O ja, nie możecie go dostać teraz, dopiero jak będą święta.
Dokładnie tak, nowy wóz strażacki, zabawkę, którą kupiłeś dzieciom, oni już wiedzą, co dostali.
Mamo, krwawie, mogę bandaż? Nie, dopiero na święta. Święta są jutro, wytrzymaj. Trzymaj to, uciskaj. Ja pierdolę, takie rzeczy są najlepsze.
Mamo, pali się, mogę wóz strażacki? Nie, dopiero na święta.
Dopiero kiedy zostanę wybrana burmistrzem po raz drugi.
O Jezus Maria. Najlepsze jest to w ogóle, że ona faktycznie trzymała to w stodole i jak przyjechali tam dziennikarze, to wiesz, rzeczywiście zaczęła zamylać, nie? Że już zaraz dostarczy to i tak dalej. Oni się zakradli do tej stodoły w ogóle, zobaczyli, że ten wóz faktycznie tam stoi gdzieś pomiędzy deskami. Nowy nowiosienki. A na końcu samej historii okazało, oni rzeczywiście odzyskali, jakby cała historia polega na tym, że rzeczywiście media pomogły odzyskać ten wóz strażacki.
Media pomogły.
Bo przyszły i wiesz, powiedzieli, co tu się kurwa dzieje, a panie mówił, nie, już oddaję, nic.
Co tu się wyprawia? Ja chciałbym zauważyć, że tam jest element seksizmu też w całej tej historii, bo wóz strażacki ma logo MAN. I zostańmy dalej w polityce. Chuje w polityce, Mateusz.
Jeszcze jedną rzecz tylko, tak, kończąc tą historię. Mhm. Kiedy ten wóz przyjechał na miejsce, okazało się, że nie mieści się w remizie, bo jest za duży.
Najwyżej przebudują
remizę.
Dziękuję,
dobranoc.
Może przebudują remizę, kiedy zostanie wybrana. Szkoda, że nie wiedziała, bo mogła powiedzieć, że dlatego stoi w stodole.
Nie? Szkoda, że niech nie wiedziała, mogłaby powiedzieć, że ma też nową remizę. Oto stodoła.
To stodoła. Powodzenia. Mateusz, wybory to nie jest tylko okazja, żeby wybrać nowych rządzących i pokazać, jak to demokracja pozwala nam wpływać na własny los. To jest też okazja dla naukowców i badaczy, żeby wykazali się, profesorów, żeby wykazali się swoją edukacją, żeby zrobili badania, żeby przedstawili wyniki. I profesor Zbigniew Izdebski zebrał dane, przeanalizował i przedstawił wyniki. I powiedział, że wyborcy PiS mają penisy średnio 18,35 cm długości, wyborcy PO 17,41, a SLD 16,20. Teraz warto dodać kilka rzeczy. Po pierwsze, przyjmujemy tutaj, że to jest istotna informacja, cały ten artykuł.
Nie, poczekaj. No? Ważna jest tu metoda pomiaru.
Metoda pomiaru, tak.
Prosiliśmy, bo nie jest tak, że przyszli i powiedzieli... Przepraszam, jakiego jesteś wyznania politycznego, a potem zmierzyli penisa?
Nie, niczego nie mierzyli.
Tylko powiedzieli, prosiliśmy mężczyzn, żeby tę informację podali, jeśli sami kiedykolwiek zmierzyli swojego penisa. W stanie erekcji oczywiście.
Tak, chodzi o długość penisa w stanie erekcji, a właśnie długość podawano, a nie mierzono, więc równie dobrze możesz uznać, że wyborcy SLD są dużo bardziej szczerzy niż wyborcy PiS albo PO.
To samo pomyślałem właśnie, że to nabiera zupełnie nowego wydźwięku, kiedy wiesz, jak kto ma więcej kompleksów.
No. Cieszę się, że w ogóle wiesz, on tutaj mówi, jakie to ma znaczenie, pyta polityka.pl. A on mówi, tu jestem ostrożny, prowadząc od lat badania seksualności, nauczyłem się, że w niektórych sprawach odpowiedzi Polaków są problematyczne. Ale wiesz, jest ostrożny, jeśli chodzi o wyciąganie wniosków, ale już jeśli chodzi o podawanie faktów, które ludzie wyciągają sobie z dupy, to jest inna sprawa. Nie, dobra, pisze, że Polacy nie zawsze są szczerzy. W takim razie nie masz nawet, to nie są nawet fakty. Już pomijam to, że on tutaj mówi, że przy próbie, która miała 1500 mężczyzn i 1500 kobiet, tylko 300 osób odpowiedziało w ogóle na to pytanie. Ciekawe jestem, czy kobiety odpowiedziały na to pytanie. Jak głęboką ma pani waginę, jeśli kiedykolwiek mierzyła pani w stanie podniecenia?
Faktycznie.
Taką rurę wkładasz, linijkę. Nakładasz taki gumowy czubek na linijkę. Nie mam za dużo do powiedzenia na temat tego artykułu, ale stwierdziłem, że powinniście wiedzieć.
Jeszcze jedno. Na pytanie długość penisa odpowiedziało tylko 13 badanych.
13? Ja przeczytałem 300. Gdzie to
300,
jest?
300. Dobra, przepraszam, się doczytałem. 300 badanych, przy czym wyborcy PiS odpowiadali dużo chętniej niż inni.
No bo mają większe.
Nie, bo częściej mierzą. Nie są bardziej zadowoleni według tego artykułu.
Może nie są pewni. Częściej mierzą, nie są pewni. Każdy mierzył
swojego
penisa.
Fajnie, że na końcu dodali, chociaż sama długość nie ma specjalnego znaczenia dla jakości seksu.
No tak się mówi.
Takie, to jest taka klauzula, którą trzeba dać, chociaż wszyscy wiedzą, że jest inaczej.
Ja mam taką teorię. Każdy mierzył swojego penisa. I cała afera, jeśli chodzi o długość penisów, wynika z tego, że nigdy w życiu nie masz okazji zobaczyć cudzego penisa we wzwodzie, bo jeśli jesteś na przykład w szatni po jakimś WF-ie, to nikt nie jest we wzwodzie, kiedy się kąpiecie, ponieważ wszędzie są sami kolesie, nie ma żadnych kobiet.
Chyba, że
wśród nich jest, ponoć ten, każdy z nas zna paru gejów, którzy nigdy nie powiedzieli, że są gejami, także nie wiem.
Ale wtedy to wiesz, to musiałby ich go podniecić.
Myślisz?
Faktycznie. No, żeby zobaczyć stanie z wodu, myślę, tak myślę.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy ktoś z twojej klasy jest gejem, podejdź do niego pod prysznicem i włóż palec w jego tyłek. Jeśli dozna erekcji, prawdopodobnie zrujnujesz sobie reputację.
Umyj dobrze.
Umyj dobrze tyłek? Jego? Mnie czysty. Na okrągłych nogach.
Metodę pomiaru.
Metoda pomiaru palec.
Narzędzie pomiarowe. Na okrągłych nogach. Mowa jest oczywiście o Stephenie Hawkingu.
Penisem. Jeśli nie chcesz brudzić palca. Penis i tak jest brudny, bo to jest genitalium.
Narzędzie szatana.
To jest genitalium. Więc użyj penisa.
Na okrągłych nogach. Mowa tutaj o Stephenie Hawkingu.
Jakie warzywo miało największy wpływ na rozwój ludzkości?
On nie jest warzywem.
Nie, wiem, on że nie jest warzywem. Jest przeciwieństwem warzywa.
On jest czymś pomiędzy. Jest człowiekiem warzywem. Ale nie zmienia to faktu, że Stephen Hawking zrobił bardzo dużo fajnych rzeczy.
Mhm. No wiadomo.
Zrobił bardzo dużo dla nauki i dla naszej znajomości kosmosu. Wyteoretyzował w ogóle istnienie i z badaniem się, czy istnieje czarna materia i w jaki sposób to musi działać, oraz zaczął rozmyślać, ile faktycznie wymiarów mogłoby to być. W międzyczasie udowodnił też obok, że w świecie nie ma miejsca dla Boga. Znaczy mógłby być, ale nie ma dla niego miejsca.
Mhm. W sensie nie pisał książkę na określoną liczbę rozdziałów i nie starczyło?
Nie, w liczbie wymiarów. Polecam sobie raczej posłuchać to, bo to jest taka ciężka, taka dłuższa rzecz do rozkminy.
Mhm. Czy ta teoria strunowa, że 10 wymiarów jest od niego?
String, podejrzewam, że nie.
Mhm.
Podejrzewam, że nie. Muszę zobaczyć, kto to wypracował.
Jest bardzo fajny filmik 10-minutowy, który fantastycznie i graficznie tłumaczy, jak działa teoria 10 wymiarów i tłumaczy każdy wymiar po kolei.
Mhm.
Polecam. Zwłaszcza jeśli wracacie z Interstellar albo idziecie na Interstellar. Do kina.
Dobra. Nie on opracował, ale jest jedną z fundamentalnych teorii.
Mhm.
Dotyczącą właśnie konstrukcji wszechświata. Ale jeśli o to chodzi, schodząc trochę z kosmosu, jest nowy film. Film się nazywa Teoria Wszystkiego.
Mhm.
I jest o Stephenie Hawkingu.
No, człowiek wybrali aktora.
Film ma być biograficzny. Aktor jest dobrany bardzo fajnie, mi się wydaje, pasuje bardzo fajnie.
Film szukali jest kogoś, też... kto wygląda dobrze na siedząco, czy jak?
Nie, o to jest jego młodości też, więc on sobie chodzi i jest pokazane, jak jego ta choroba awansuje oczywiście, nie? W trakcie. Więc oprócz tego, że generalnie jeśli chcesz zobaczyć po prostu, wiesz, Stephena Hawkinga biegającego w Ray-Banach, no bo mniej więcej do tego, ja cały czas widzę to i nie mogę tego po prostu zdzierżyć, że założyli normalnemu aktorowi te Ray-Bany i się już wydaje, że jest inteligentnym naukowcem.
No ale trochę tak to działa. Ja też słyszałem, że wyglądam mądrzej, kiedy mam okulary na twarzy, a moje nawet nie mają oprawek.
Nie, film jest bardzo fajnie, opowiada bardzo fajnie historię i tak dalej. Opowiada o tym, jak się on postępowała jego choroba, i generalnie to jest film, w którym jest trochę nauki, ale film nie wie za bardzo, czym chcesz być, więc jest więcej miłości.
No, to kochany Chopin.
Trochę tak, z tym, że problem jest taki, że Stephen Hawking, o ile... Że ten film nie jest prawdziwy. Nie jest raczej bazowany na faktach, bo ile Stephen Hawking jest super kolesiem, jeśli chodzi o fizykę,
mhm,
to jest strasznie nieprzyjemny też. w życiu takim osobistym. I może nie tyle jest nieprzyjemny, może też źle trafiał na osobę, ale w każdym bądź razie on miał już chyba strzyżony po drodze.
No.
Więc strasznie ciężko się ogląda film, w który ci mówi, że miłość przezwycięży wszystko, kiedy ty wiesz, że to jest jego pierwsza żona z trzech.
Może ma dobre pick-up lines.
Podjeżdża wózkiem i zabiera, zgarnia po prostu. Nie,
nazywamy je żonami, ale tak naprawdę były to po prostu osoby, które upadły na wózek i jechały na nim przez 20 lat.
O Jezu.
Stephen Hawking miał kiedyś żonę, ale od kiedy jego wózek jest może operować swoim wózkiem mechanicznie, już nie potrzebuje, żeby ktoś go pchał, więc zrezygnował.
Teraz on pcha.
On pcha mechanicznie. Tym.
Mechanicznie. Nie, o ile bardzo mi się podoba to, o ile bardzo mi się podoba idea takiego filmu, to bardzo bym chciał, żeby on był akuratny. Jest takie piękne słowo, ale bardzo bym chciał, żeby był taki w miarę na faktach. To znaczy, jeżeli tam ta miłość jakaś była, to fajnie by było, gdyby jednak na końcu całego filmu, który jest o tym, jak oni walczą z tą chorobą i tak dalej, powiedzieli, no i się rozstali.
Ale no, jeśli robisz film o konkretnym okresie życia, to nic nie przeszkadza, żeby te uczucia, które przedstawiasz, były prawdziwe, mimo że potem się zmieniły, załóżmy, nie? Nie musisz kończyć filmu mówiąc, że faktycznie, ale później wszyscy i tak umarli na przykład.
No tak, ale wiesz, to wymaga twoja dziennikarska powinność, kiedy robisz jednak film, który nazywa się biograficznym.
Czyli jeśli robisz film o dziecku, które przeżyło jak w bardzo bohaterski sposób jakąś straszną chorobę, ale to było dawno temu, to kończysz film mówiąc, to dziecko umarło tego i tego dnia.
Trochę tak.
Jako stary człowiek, ale wciąż umarł.
Nie, no ale wystarczy, dożył któregoś tam roku życia, to jest jego sukces.
No jest to.
I tak zawsze było w takich filmach, nie wiem czy wiesz, nawet w filmach głupich kurwa ze sportowcami, którzy grają tam w futbol. Nie no, w futbol albo coś takiego. Zawsze była ta akcja, no. Że no tutaj Joe Szynka Piekarski skończył karierę i został, nie wiem, sprzedawcą ubezpieczeń. A kojarzysz, na końcu zawsze takich, no nie wiem, Remember the Titans, widziałeś?
Widziałem, zajebisty był ten film.
No to Remember the Titans miało na każdy film taki sportowy, na końcu ma przegląd wszystkich graczy, członków tego zespołu i co się z nimi stało później.
No tak, jak Fallout.
No.
No dobra, może masz rację, faktycznie. No to nie wiem, ale tego filmu nie widziałeś jeszcze, nie? On dopiero wszedł do kin ostatnio.
Wchodzi.
Wchodzi do kin.
7 listopad w Ameryce i 1 stycznia w Anglii. Mhm.
No spoko.
Ja chętnie się przejdę, ale ja trochę oglądając ten trailer, który jest taki miły i stara się być takim tearjerkerem trochę, nie mogłem się oprzeć temu, że jest to nieprawda.
No ale cały dlaczego? Czas. To wciąż może być prawda, mówię ci przecież, że jeśli pokazują początek ich znajomości na przykład, to może być prawda. Bo nie wiesz, czy pokazują początek, czy całość, czy ile. Musimy pójść i zobaczyć i damy znać wtedy.
Nie wiem, chciałbym też zobaczyć, na przykład bardzo mi się podobał, był film taki Piękny Umysł, nie?
Tak, dobrze.
Gdzie było też pokazane, że nie tylko musisz, jeżeli robisz biograficzny film o kimś, kto żyje, czy tam nie żyje, czy cokolwiek, musisz powiedzieć same dobre rzeczy. Tak. Warto powiedzieć też złe rzeczy.
Na przykład, że musisz być pojebany, żeby być geniuszem.
Na przykład troszkę. I warto pokazać na przykład sytuacje, w których ktoś tam na kogoś się wydziera, albo się, wiesz, nie dogadują. Bo najczęściej problem jest taki, że geniusze są bardzo samotni. W tym swoim tym. I się zastanawiam w tym wszystkim, na ile ten film jest zrobiony, właśnie ma być zrobiony w taki cukierkowy. Spodziewam się, że skoro on trwa 1,5 godziny, to jakieś załamanie będzie.
Ej, ale może... Bo wiesz, jak masz romantyczne filmy dla kobiet, są chick flicks, a to jest romantyczny film o naukowcu, bo to jest guy flick.
Nie wiem. Wszystko jest na... Wiesz co, podejrzewam, że te filmy wszystkie są na dobie takim Big Bang Theory robione. Czyli
a,
jest dużo...
Nagle wszyscy
jest
wiedzą, teraz... kim jest Stephen Hawking, bo był w Big Bang Theory.
Troszkę tak, a z drugiej strony teraz jest dużo geeków i geeki zarabiają dużo kasy najczęściej, więc musisz pokazać kobietom, jak mają żyć z takimi ludźmi. wszyscy byli zadowoleni.
Jasne. Swoją drogą, Big Bang Theory jest mocno krytykowane przez wszystkich, że ten...
Ja nie oglądam.
Aha, nie oglądasz. Po pierwsze ten dowcip, że geek jest geekiem, a laska głupia jest głupią laską, trochę się zestarzał przez 8 sezonów. A jest to właściwie...
8 sezonów, ja skończyłem chyba na 4 czy coś takiego.
A ten serial był na początku całkiem fajny. Zresztą ja ciągle się dobrze bawię, jak go oglądam.
Był nowy, ale był wiesz, trochę odświeżający, ale się przejadł.
Ale to największą frajdę, powiem ci, wnioskując po tym, jak cieszy się z niego Monika, powiem ci, że największą frajdę mają ludzie, którzy nie są ani w jednej, ani w drugiej subkulturze. Duże i patrzą na to, jak na, wiesz, jakby byli w zoo, na jednych i na drugich.
Dziwne to jest w ogóle.
No jest to ciekawe, ale ja wciąż oglądam i wciąż nieźle się bawię, wciąż jest dużo fajnych dowcipów, nie? Tak naprawdę, tak jak How I Met Your Mother oglądałem głównie dla dowcipów, także i to oglądam głównie dla dowcipów. Więzienie pełne Samarytan.
Samarytan.
Wspominałem ci przed chwilą, że będę mówił znowu drugi raz o dosyć durnym zakazie. I teraz wyobraź sobie, że pastorzy z lokalnych kościołów na Florydzie zostali aresztowani za straszliwą zbrodnię, którą jest karmienie bezdomnych. Oni organizowali od zawsze, od dłuższego czasu takie, wiesz, kuchnie dla bezdomnych się organizuje, nie?
Aha.
Ale okazuje się, że od jakiegoś czasu w Ameryce, w 21 stanach, proceder dawania jedzenia bezdomnym jest nielegalny i grozi za niego 60 dni w więzieniu i 500-dolarowa grzywna. Możesz uzyskać pozwolenie na karmienie bezdomnych.
Znaczy, trochę to jest okej. Okay. W sensie...
No, to chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość bezdomnych.
Trochę... Aha, w taki sposób. Bezdomnych?
Bezdomnych.
Ja myślałem, że to może być spowodowane tym, że tworząc takie... Aha, w sumie. Myślałem, że to może być spowodowane tym, żeby to usankcjonować trochę. Może żeby być. Nie robić z tego pralni brudnych pieniędzy albo coś takiego.
Oni chcą prawdopodobnie właśnie, żeby były konkretne organizacje, które się tym zajmują, żeby bezdomni wiedzieli, dokąd pójść i żeby nie żebrali.
Bo to jest bardzo prosty sposób, żeby wyprać brudne pieniądze. Wystarczy, że robisz...
Aha.
No ja tak myślę przynajmniej, że masz jakąś firmę, która, wiesz, jak jesteś Włochem, załóżmy, masz mafię swoją, nie?
No.
I chcesz wyprać na przykład $1,000,000.
Tak.
No to co robisz?
Sponsorujesz
wydarzenie dobroczynne, karmienia bezdomnych. I co zamawia to wydarzenie bezdomnych? No kurwa, kilogram pizzy, pasty. Wiesz, tonę pizzy, tonę past, tonę makaronu. I ten. No i kupujesz to od swoich restauracji. W ten sposób ja tak myślę. I masz te pieniądze w miarę legalnie.
Mhm. Nie, no jasne, jest to jakiś tam sposób.
Ja w ten sposób tak myślę po prostu, że może chodziło o to, żeby te rzeczy troszkę sformalizować. Bo ten proceder jest bardzo... Jeżeli jest bardzo częsty, to być może jest to niewystarczająco wskazane. No, na pewno powinien być jakiś limit, że do jakiegoś limitu możesz karmić ich bez problemu, po jakimś czasie musisz to sformalizować.
Tak,
no w sensie... trochę tak, bo jeżeli karmisz, zapraszasz swojego, wiesz, znajomego, który jest bezdomny, żeby zjadł od czasu do czasu z tobą, to ty nie dokarmiasz bezdomnych wtedy. Jeżeli robisz to dla 10 ludzi, nie ma sprawy, ale jak zaczynasz robić to dla 100, to już robisz z tego większą firmę po prostu, nie?
Wyobraź sobie, że policja się tak zasadza na przystanku, na parkingu supermarketu, ty wychodzisz ze sklepu i jakiś tam koleś krzyczy: ej, fajny baton, i ty mu rzucasz jednego batona. I wypadają wtedy: proszę pokazać klucze do pańskiego domu. Ma pan klucze do domu? No nie mam klucze do domu. Jest pan w takim razie bezdomny, ten drugi pan idzie do więzienia na 60 dni. Zarzucenie batona? No,
i ostatnim razem, jak rzuciłem batona publicznie, dostałem więcej niż 60 dni.
Lecz naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.
Lecz naprawdę, ja chciałem tylko się... No dobra, zostawmy to. Lecz naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. To jest fajny motyw bardzo. Przed kącikiem robotycznym się rozkręcamy. Jest o badaniach konkretnych. Ktoś, matematyk, wymyślił model. Właściwie na modelu wyjaśnił, dlaczego hipsterzy wyglądają tak samo wszyscy. Mm? Czyli okulary, brody i tak dalej, czapki.
Tak.
Idea jest taka. Zaprojektował taką sieć, w której założył po prostu komórki sieci i działały w ten sposób, że... Sama pojedyncza komórka czy neuron zmieniała swoją wartość z 0 na 1 w momencie, kiedy dookoła było więcej komórek o innym zabarwieniu. Czyli tak jakby się negowała z większością.
Mhm.
Działało to w ten sposób. No i generalnie czego się spodziewamy? W normalnej sytuacji, jeżeli wprowadzimy coś takiego, że komórki będą się negować, no to jeżeli zrobimy to bez żadnego opóźnienia, to będziemy widzieć losowe takie zależności, to wiesz, jak one się zmieniają i tak dalej. Mhm. Czyli symulujemy wszystkich hipsterów obok siebie.
Tak.
Problem pojawia się, kiedy wprowadzamy neurony, które mają i jest pewne opóźnienie pomiędzy zobaczeniem czegoś, a zmienieniem swojej wartości.
No tak, no musi być.
Musi być, bo hipsterzy muszą, wiesz, wrzucić, zatweetować coś i nie muszą zobaczyć. W momencie, kiedy wprowadzamy opóźnienie, to zaczyna się tworzyć konsensus tej populacji, czyli jak bardzo są ustawieni w konkretnych na przykład liniach. I tu jest pokazane, jak to pięknie wygląda, takimi biało-czarnymi polami. I zaczynają się tworzyć grupy, a z dużym opóźnieniem zaczynają się pojawiać takie biało-czarne paski, mhm. które pokazują, że wszyscy hipsterzy są jedni albo drudzy i w momencie, kiedy jeden neuron obserwuje, że wszyscy dookoła są tacy sami jak on, zmieniają się, ale wszystkie inne neurony obok niego też to obserwują. Nie? Że są tacy sami. Więc w tym samym momencie zmieniają się wszyscy razem na drugą stronę. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Tu jest, tak. To jest pokazane to, jak to działa w czasie akurat, nie dla tej populacji.
Jasne, rozumiem.
I piękny to jest motyw, że w momencie, kiedy zaczynasz wprowadzać opóźnienie, to im więcej jest tego opóźnienia, to jeżeli wszyscy chcą być inni, wszyscy zaczynają być tacy sami.
True. Ale zastanawiam się, czy na przykład, czy tak już praktycznie podchodzą do sprawy, czy tacy taki hipster, który faktycznie chce być nie mainstreamowy, kiedy zauważył, że brody stają się mainstreamowe i czapki i okulary, to czy on wtedy zgolił brodę i zdjął czapkę, czy zaakceptował to, że najwyraźniej to jest nowa subkultura i ja w niej jestem i dobrze się czuję z brodą, więc w sumie zostanę tak, jak jestem.
To, ale zobacz, że tak samo było, że troszkę było tak z naszym pokoleniem, na naszym to obserwuję. Jak my byliśmy młodzi, byli punki, mhm. Jak byliśmy bardzo młodzi, potem bardzo z punków, tak, no mieliśmy tam ile, z 11-12 lat, no wtedy, kiedy była punkowa subkultura popularna. Później, jako odejście od tej subkultury, był hip-hop i wszyscy nosili szerokie spodnie i tak dalej. Tak. Alternatywną później zamiast hip-hopu wyszedł metal.
Tak, tak, tak.
A teraz jest jakby muzyka elektroniczna, więc wszystko to jest takie, wiesz, zmieniające się po prostu w bardzo skrajne przypadki.
Jasne, że tak. No, znaczy no, część z tych rzeczy idzie około siebie, nie? Tak naprawdę hipsteryzm był o tyle ciekawy, że oni chcieli się odciąć od wszystkiego, co mainstreamowe i niby słuchać tylko zespołów, o których nikt nie słyszał wcześniej, nie? Także to był taki gatunek zespołu, o których nikt nie słyszał.
No, tylko że w tym momencie zawsze jest tak, że jedna osoba zacznie to słuchać i wszyscy inni się dojadą, dołączą do tego i potem znowu musisz zmienić, więc wszyscy będą zmieniać to w tym samym czasie.
Tak, no nie chcesz słuchać czegoś, co już wszyscy znają.
No to są inne badania dotyczące trendsettingu, może kiedyś do tego wrócimy, ale to jest fajne bardzo, że jest zwykle jest 5-10 osób, którzy właśnie robią trendsetting i później się dzieli takim ładnym krzywą dzwonową się daje resztę, czyli ci pierwsi, którzy przyszli, main core, ci później, którzy przyszli i w ogóle ci slowpoke'i.
Tak. Najciekawszą w ogóle pozycją do obserwowania tego wszystkiego jest internet właśnie, bo jeśli mieszkamy w Polsce, to większość trendów, zwłaszcza tych takich dużych trendów, pojawia się w Ameryce, a po jakimś czasie dopiero przychodzi do Polski. I wszystkie te rzeczy, które są w internecie rozbijane, potem są rozbijane na imprezach, w sensie, wiesz, jakieś tematy do dyskusji, czy właśnie hipsteryzm, czy inne rzeczy, wszystko się pojawia w Ameryce, a dopiero potem u nas. Tak samo było kiedyś, jak piosenki były popularne tam, a potem były dopiero popularne u nas, także widziałeś coś na przykład na Vivie czy MTV i po paru tygodniach czy miesiącach to w radiach biło listy przebojów w Polsce, nie? No, ja jestem ciągle zaskoczony, że tak mało firm wykorzystuje to, że coś się sprzedało w Ameryce i żeby błyskawicznie zrobić wersję na polski rynek, bo to jest przecież kopalnia kasy. Nawet serwisy internetowe, jest dużo serwisów internetowych, które są fantastyczne i biją kasę w Ameryce, a w Polsce jeszcze ich nie ma na przykład.
No pff, nasza klasa.
No, no, tak, nasza klasa trafiła w dobry moment i była naprawdę wielka w pewnym momencie.
No nasza klasa przyszła przed Facebookiem po prostu.
Tak.
I to było dobre, więc na tym to polega, mi się wydaje. Głównie na kopiowaniu. Mhm. Problem jest też taki, że ciężko jest być oryginalnym w takim przykładzie, bo...
Ale nie musisz być oryginalny. Patrzysz, co tam nie, się sprzedaje i sprzedajesz to u nas.
Ale jeśli bardzo chcesz być oryginalnym, to się pojawia... Jezu, przepraszam. Jeśli bardzo chcesz być oryginalny, to się pojawia troszkę problem, bo w tym konkretnym momencie jest bardzo ciężko.
Ale jeśli nawet
żeby zrobić coś. Bo wymyślasz coś. No niestety, a najczęściej musisz oddać to komuś, kto to zrobi lepiej.
Może, no, chociaż.
Troszkę tak było.
Jeśli chodzi o programowanie, to nie musisz.
No nie, no troszkę tak było z. Ale nie, jeśli masz już produkt gotowy, bo jeśli możesz sprzedać pomysł, nie? Ale produkt wykona lepiej to ktoś inny. Zobacz, jak to wyglądało z kamerami na przykład. W momencie, kiedy Amerykanie opracowali swoje pierwsze kamery wideo, Sony już wprowadziło je na rynek po takiej cenie, że zamknęło praktycznie, zmonopolizowało rynek, bo nikt inny nie zarobiłby. Bo w Chinach na gotowy produkt po prostu, oni od pomysłu do produktu mają bardzo krótki okres. Oni przygotowują fabryki w chwilę i to robią, nie? Po prostu.
Tak.
I mogą zalać to w takich cenach, że zamkną rynek po prostu. To jest ciekawe bardzo. Mhm. Więc trzeba być troszkę uważnym w tym. Jeżeli wchodzimy z czymś nowym, to trzeba wejść trochę z kopa albo być gotowym, żeby to sprzedać, jeżeli nie masz środków na utrzymanie to.
Jasne,
na utrzymanie
ja nawet tego. Myślałem nie o produktach, tylko właśnie o software'ze, nie? Czy o systemach internetowych, o sieciach społecznościowych, takie rzeczy, które biją dużą kasę teraz, bo są niedrogie w wykonaniu tak naprawdę, nie? Jeśli masz ekipę programistów.
Znaczy, pamiętaj, że płacisz zwykle nie za produkt, a za support, nie?
Mhm. To znaczy, wiesz, ty rozwijasz produkt, on wybucha, masz kupę kasy, w tym momencie albo sprzedajesz wtedy to komuś większemu, albo masz kasę, żeby faktycznie to rozwijać, nie?
No, tylko wtedy musisz przejść do globalizacji z kolejnej. Mhm. Żeby, no nie możesz pozostawać dużo na lokalnym rynku i nie możesz siedzieć sam, bo ktoś cię zje po prostu w innym miejscu, nie?
Jasne.
Z prawem patentowym, które tak działa, że musisz być bardzo dynamicznym ze swoim.
Prawo patentowe w Ameryce.
No. Wiesz, że bardzo często są ludzie, którzy są firmy, które zajmują się tylko tym, że patentują coś i trzymają patenty. Odkupują patenty i zbierają tantiemy z naruszeń patentów.
Mm-hmm. So, jest nawet firma, która zajmuje się tym, że patentują dziwne rozwiązania programistyczne, a potem śledzą gry komputerowe i programy i szukają tych rozwiązań tam, żeby móc pozwać tą firmę na za dużą kasę. Nie zajmują się tylko tym. Nie robią nic własnego, nic nowego. Masakra.
No. Dobra. Roboty. Samsung liderem robotu, panie kłamie.
Dokładnie. Jest to nowy, ciekawy projekt Samsunga. nie będę udawał nawet. Samsung...
Robodupę,
która została wykorzystana, żeby przetestować ich nowy telefon, czyli Jezus, Galaxy Note 4 i udowodnić, że nie zginę się tak jak iPhone. Jestem pewien, że wszyscy jesteście świadomi Bandgate'u, który odbył się jakiś czas temu.
I ta maszyna,
ta maszyna testowała telefon, siadając na nim z siłą 100-kilogramowego mężczyzny Stora.
Ale co za debil trzyma, kurwa, telefon w tylnej kieszeni?
No nie wiem, jeśli nie masz innej kieszeni wolnej. To
no masz z przodu, zawsze trzymasz telefon z kieszeni z przodu na udzie.
Ale widzisz, ten telefon jest bardzo duży.
Rak Yonder jest lepszy niż rak odbytu.
Nie wiem, czy do każdych spodni ten telefon wejdzie, te przedniej kieszeni. To jest ogromny. Także widzisz, robotyka, Mateusz, ma przyszłość. To jest nauka, w której możesz się zrealizować, myślę. Co prawda robodupa, i to już nie pierwsza robodupa, o której mówimy, bo przypominam, że w teledysku Basement Jacks była robodupa, która robiła twerking.
Ja tylko przypominam, że ten test jest zrobiony nieźle, z tego co widzę. Jak bo to? Oni tutaj kładą telefon, a potem na nim siadają.
Aha, powinno być inaczej.
Powinny być test, telefon niech będzie włożony w kieszeń i wtedy na nim niech siadają kieszenią.
Tak, ale teoretycznie...
Te spodnie w ogóle są jak z lat 80. czy 90., takie wysokie. Co kieszeń masz nie na dupie, tylko na plecach prawie.
Bo tam są pewnie śrubki.
No, ale no, nie podoba mi się to. To tak nie działa, nie? Idea jest taka, że ten telefon właśnie zgina się nie dlatego, że ty na nim siadasz, tylko dlatego, że napinasz spodnie, które razem z tym wykrzywiają to.
Ale oni go zginają w najgorszy możliwy sposób, czyli na samych krawędziach podpierają go i na samym środku naciskają, także teoretycznie jest to najbardziej niszczący sposób wykręcania tego telefonu, nie? sensie najłatwiej, w ten sposób, największa dźwignia, w ten sposób możesz najłatwiej go wygiąć.
Nie, bo dupa jest płaska, a nie punktowa.
No jest, czyli teoretycznie telefon jest mniej narażony na zgięcia w dupie niż w tym teście.
Nie, no uważam, że... Nie, ja uważam, że nie jest dobrze to wykonane. Może ktoś tam to zaprojektował i może by mi to wytłumaczył lepiej. Natomiast w mojej opinii powinno być tak, że ten telefon jest wsadzony do kieszeni i ktoś siada z telefonem w kieszeni na tej kieszeni.
Tak. No gdy wiesz...
I wtedy masz kieszeń, która próbuje utrzymać formę i ona musi wygiąć ten telefon.
Jasne.
I wtedy on się musi złamać.
No
i
nie,
jakkolwiek
no,
byś nad tym
musiałbyś
nie siadał.
Musiałbyś mieć gigantyczną siłę, żeby go faktycznie złamać.
No nie, bo inaczej, jeżeli telefon miałby być płaski, bo załóżmy, że on się ma wyginać, czy nie. Jeżeli się trochę może wyginać, jest sprężysty,
tak.
To spoko. Niech się troszkę wygina. Ale żeby się dopasować do dupy, która jest kołem takim małym, to musi jednak być kołem, musi się wygiąć tak jak dupa. No innego sposobu nie ma, bo inaczej by ci wystawał po prostu sztywny z kieszeni.
Nie, wydaje mi się, że oni generalnie nie... To nie jest tak, że oni mówią, że będzie ci wygodnie siadać z tym telefonem. Oni mówią tylko, że się nie wygnie na stałe, kiedy będzie wygięty bardzo wiele razy. Zresztą to tak czy siak jest tylko akcja marketingowa. Nie jestem pewien, czy ta dupa w ogóle została zbudowana. Ale no Samsung jest faktycznie liderem, jeśli chodzi o najróżniejsze rzeczy. Także budowanie najwyraźniej robotycznych dup. Salmon Cannon. I jedziemy w pikniku.
Salmon Cannon. No to Salmon Cannon w wielkim skrócie musicie zobaczyć to po prostu. Salmon Cannon. Firma, która nazywa się Whoosh. Zrobiła działo, które strzela. Salmon to jest...
Łososiem.
Łososie wędrują sobie na tarło. W górę strumienia.
Tak, i natura jest zbyt słaba najwyraźniej.
Nie, ludzie zbudowali tamy.
Aha, to jest przez tamy.
Tak, i mają problem wędrować na tarło łososie.
Tak, bo łosoś nie może się ruchać w miejscu, gdzie akurat jest, tylko musi wrócić w miejsce, gdzie się urodził.
Musi iść w górę, nie wiem, on musi iść w górę strumienia, dlatego że jajka czy ikra musi być zrobiona na górze, żeby młode sobie mogły spłynąć
dobra.
Z górem rzeki. Mhm. Tak jak się tak mi się wydaje, że po to
znaczy,
to jest.
One tak czy siak one wracają w miejsce, gdzie się urodziły, nie? Nie wiem, to jest jakoś genetycznie zaprogramowane, że muszą tak robić.
Mhm.
I tam robią tarło.
Problem jest, problem jest taki, że w obecności tych wielkich tam jest ciężko zrobić coś takiego, żeby one wróciły w jakiś bezpieczny sposób. Więc wymyślili działo. Działo, które strzela łososiami. Strzela łososiami z prędkością 40 km na godzinę około. I generalnie te łososie, czemu ja mówię pstrągi, te łososie majestatycznie przelatują przez tamę i mogą sobie powrócić do tarły. Na razie widziałem, że wrzucają ludzie to do tego działa po prostu.
No.
Ale jestem ciekaw, czy da się nauczyć rybę, żeby po prostu wchodziła w to wielkie działo.
Mhm, żeby w umyśle ryby byłby to prawdopodobnie taki portal magiczny, który przynosi ją w powietrze gdzieś nad rzekę. I
żeby ona wiedziała, że wystarczy, że tu wpłynie. Mhm.
Może wie, to znaczy może taka ryba szuka każdego możliwego sposobu, kiedy już widzi, że tama jest na drodze i szuka każdego miejsca, gdzie może da się przepłynąć.
No wystarczy, że ona wpłynie, ona znajdzie to, bo będzie prąd, nie? Jeżeli będzie prąd, który zasysa ją tam.
O. No ale ten prąd
a
będzie...
Tutaj, a dobra, tu jest pokazane, co robią. One wskakują, Jezus Maria, one same to robią.
Tak? Masz filmik, jak wskakują?
Tak, to jest ten filmik, który tu rzuciłem, około 45 sekundy. One wjeżdżają na taką, wskakują na taką taśmę, po prostu.
Instynkt każe im skakać na taśmę.
Bez picu, one wskakują na taśmę, w tej taśmie schodzą sobie niżej dalej, ludzie biorą je na rękę i niosą je do działa.
Przyjmują pewnie tych praktykantów. Na
ja pierdolę, wyobrażasz sobie taką pracę?
Zajebista praca na wakacje. Ej, wycieczki szkolne, stary. Same wycieczki szkolne im zapewnią pracowników na najbliższy. A tutaj możecie przenieść rybę do działa i wystrzelić z działa rybą. Bardzo dobrze, Stasiu. Nie wyjmij to z ust. Z
ja bym strzelił Stasia. Ja bym pierwsze, co bym chciał sam
wyciągnijcie
wystrzelić.
Wyciągnijcie Jasia z tego, z działa.
Ja bym chciał pierwszy sam wystrzelić się czymś takim.
No, zajebiście.
Dobra, to co, piłka?
Piłka w trybuny.
Piłka. Matilda pisze. Jakiś link.
Tak, Matilda podesłała nam najnowszy rodzaj porno. Jest to porno kręcone dronem z lotu ptaka. I Matylda mówi, czy tylko mnie seks pokazany w ten sposób śmieszy. Od razu powiem tobie, Mateusz, jeśli jeszcze tego nie widziałeś, że nie zobaczysz tam za dużo. Większość tych filmików pokazuje z lotu ptaka fantastyczne krajobrazy, po czym akurat wjeżdża na jakieś osoby, które się ruchają i od razu zmienia się kadr na coś innego. Bo to jest tylko taki safe for work preview, nie?
A, więc jest to taka rozkmina. Generalnie to wygląda jak nie porno z lotu ptaka, tylko wygląda jak ktoś, kto po prostu ma drona i szuka takich ludzi.
To nie jest tak, że to jest porno z lotu ptaka, ja po prostu mam drona. Błamaliście mi się na komputer. Ja swoją drogą szukałem tego filmu na torrentach i go jeszcze nie znalazłem, także może go jeszcze nie ma.
Ale jakiego porno z lotu ptaka?
Drone boning.
Drone boning.
Chyba, że ten zwiastun został nakręcony dla dowcipu.
I może to jest taki onion. W moim odczuciu wygląda to w ten sposób, że jest koleś po prostu, który ma drona i śledzi sobie i szuka takich ludzi. I tak jak w South Parku.
Tak, jak w South Parku. Ja właśnie znalazłem informację, że niestety jest to krótki film soft porno, czyli to, co widzisz tutaj, to jest wszystko. Nic więcej nie ma. A ja obejrzałbym chętnie takie porno z lotu ptaka w całości, bo jestem ciekaw. Mam umysł, który poszukuje.
Otwarty umysł.
Mam otwarty umysł, który poszukuje, także chętnie przyjmę każdy rodzaj dziwnego rodzaju kręcenia. Bo ja jestem, wiesz, po intermediach też, także wykorzystanie nowych mediów też jest dla mnie bardzo interesujące.
Aj, dobra. Anon pisze. Co do rasistowskiej kreskówki z poprzedniego odcinka, moja koleżanka z Los Angeles pracuje w tradycyjnej polskiej restauracji. Z przodu obsługa w części nawet mówiąca po polsku, z tyłu pierogi lepią się sami Meksykanie. Podobno to kwestia małej pensji, jaką biorą. Pewnie przejęli dużą część etatów w tej branży. Może budka z tacos to po prostu kolejna, normalna dla nich praca. Świetny podcast, tylko wyglądam jak jebany szaleniec, kiedy śmieję się w losowych momentach. Bardzo się cieszę, że ci się podoba. Bardzo się cieszymy. A co do rasistowskiej kreskówki? Widzisz, najlepsze jest to, w tradycyjnej polskiej restauracji pracują Meksykanie. Mhm. Czyli nawet Polacy nie mogą się równać z Meksykanami.
Tak, poza tym lepią ruskie pierogi, także wiesz.
Jebana globalizacja. Tak. W polskiej restauracji pracują Meksykanie, którzy lepią ruskie pierogi.
Zaliczasz pół świata, idąc do jednej restauracji, stary.
Wspierasz cały świat.
Prowadek pisze. Odnośnie tytułów naukowych wszędzie. Mieszkam w Czechach i tutaj takie coś to standard, na nagrobkach, w adresach, reklamach i tym podobnych. Jeśli zaglądasz na stronę siłowni, to każdy trener chwali się swoim MGR czy BC. W dowodach osobistych pełna tytułatura, nawet w legitymacji studenckiej po licencjacie dopisują BC, czyli bachelor. A mają te tytuły czasem rozbudowane, jak
physician doctor.
Doktor, physician, doktor,
Wojtek Kolman, PhD. To nie jest doktor, to jest docent.
Jezus, docent, physician, doktor, Wojtek Kolman, PhD. Profesor inżynier Mirosław Tuma, tak. CSC. Ale to też trochę spełnienie postulatu Mateusza, bo niektóre tytuły mówią, co za doktoraty porobili i czy przypadkiem doktorat. Z europeistyki.
No, chciałbym, żeby tak było. To jest a propos tytułów
na plakatach wyborczych.
Na plakatach wyborczych albo w telewizji. Mhm.
Ja wciąż trzymam się swojej wersji, że wolałbym wiedzieć, czy osoba mówiąca jest doktorem, czy nie. Ale faktycznie fajnie, jakbym wiedział, doktorem czego.
Nie, no ja bym chciał, właśnie wolałbym, żeby to było tak, czyli co to jest za doktorat faktycznie. Profesor brzmi gorzej niż profesor inżynier, nie? Mhm.
Ale też widzisz, fajnie...
Ale pamiętaj, że profesor inżynier brzmi lepiej niż profesor architekt inżynier.
Ale patrz, ja na przykład nie napisałbym, że jestem magistrem sztuk pięknych na swoim komiksie, bo byłoby mi głupio, bo ludzie by myśleli, że zawiodłem. Mimo, że jestem z siebie dumny, to by ludzie by uważali, że zawiodłem.
Nie mam pytań, stary. No cóż, także czekamy. Może spróbujemy wymyślić tytuł jakiegoś Snape'owi. Chociaż pan Snape to jest całkiem niezły tytuł też już.
Widzisz, ja myślę, że za mało wiemy o Snape'ie, bo my jeszcze nie wiemy, czy on będzie wielkim zagorzałym chrześcijaninem, czy on może będzie jakimś takim śliskim naukowcem, który wierzy. I wtedy będziemy wiedzieli na przykład. dajmy mu czas.
Jestem ciekaw, jak rozwiążą ideę właśnie dokuczania Snape'owi, wiesz, przez ojca Harry'ego.
Ja myślę, że...
Snape wybaczy w ogóle, będzie wybaczy wszystkim.
Ja coś czuję, że będzie jeden rozdział, w trakcie którego Snape będzie raz nieprzyjemny, Harry zrobi coś bardzo miłego i Snape się nawróci i będzie bardzo miły.
Brzmi jak książka do tej pory.
Tak.
Jebać kanony.
Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze przewidywania.
A Runek, Runek pisze, co do tunelu przez ziemię, to jest artykuł Wikipedia Gravity Train. Zakładając jednorodny rozkład gęstości, pomijając opór powietrza i tarcie o ścianę tunelu, ciągnie przedmiot przez prosty tunel po dowolnej cięciwie w 42,2 minuty. No i powietrze w środku będzie, bo ciśnienie atmosferyczne będzie je wpychać.
Okej, okay, czyli mamy odpowiedź. Ty zresztą podawałeś podobny czas chyba.
Tak, około. Znaczy, ale pominęliśmy opory powietrza.
Tak.
Ja w tym policzyłem. I faktycznie, co do... Bardzo mi się podoba, że uwzględniłeś tutaj, że ciśnienie atmosferyczne będzie je wpychać.
Tak, bo to też się zastanawialiśmy, co się będzie działo, czy będzie w środku powietrza.
Musiałbym się zastanowić, czy aby na pewno...
Ale masz tutaj cały artykuł, także będziesz musiał go obczaić sobie po prostu pomiędzy podcastami.
Aha, że on mówi z tym. Spoko. Dzięki za link.
Dzięki, Runek. Zamy sprawozdanie, jeśli nie zapomnimy.
After show.
Nasze starożytne zapewnienie. Wrócimy do tego, jeśli nie zapomnimy.
After show.
After show, yeah.
Czas?
Nasz czas obecnie to godzina 30 minut, także możemy sobie chwilę pogadać o gierkach, o giereczkach. W zasadzie na after show jest zawsze o grach.
Dzisiaj jest o giereczkach, bo doszło parę gierek ciekawych. Jestem ciekawy, jest teraz taki, listopad zawsze jest takim momentem. Właśnie zastanawiam się, dlaczego listopad. Myślałeś kiedyś?
Tak, to znaczy,
Pamiętasz, że wiesz, że to jest chyba rocznica naszego podcastu?
Mówisz? Jezus, zaraz sprawdzę. Ale się przestraszyłem.
Jest to
rocznica mojego komiksu na pewno.
Wydaje mi się, że jest to rocznica podcastu, bo
tak.
Temu zmala nogi jakoś łamałem.
Jezus Maria, masz rację, już ci mówię. Pierwszy odcinek, pilot, wyszedł 16 listopada. Jezus, dzisiaj!
Co?
16 listopada, Mateusz.
Co ty gadasz?
Pilot podcastu wyszedł. Mamy rok.
Bakłażan, to jest nasz ten.
Nikt nie sprawdził nawet z nas. Wszystkiego dobrego, Mateusz.
Teraz możemy powiedzieć, że czekaliśmy z tym odcinkiem specjalnie.
Tak. ale fajnie. Nie wiedziałem nawet.
Dobrze
się złożyło w takim razie.
Pilot, czyli...
No pilot, ten taki pierwszy zerowy odcinek, który był pewnie
połowy. 16 listopada, mamy rok, stary.
No mamy rok. Nie sądziłem, że damy radę. Znaczy nie, w zasadzie rok. Dlaczego nie?
Gratulacje, Konrad.
Dziękuję, gratulacje, Mateusz.
Dziękuję, ale super.
No super, no naprawdę.
Ale się cieszę, jestem taki dumny w ogóle.
Widzisz, ja ci powiem, jak to działa. W wakacje...
Znasz, jak nie rozwiniętego tego dziecka.
W wakacje jest sezon ogórkowy, ludzie wyjeżdżają na wakacje i tak dalej. Generalnie nie grają, nie chodzą do kina, żaden film duży ponoć nie wychodzi w wakacje, bo ludzie nie pójdą do kina na niego. A kiedy już masz pracę, kiedy już jest między świętami i tak dalej...
To chce ci się po
prostu. No chcesz pograć w coś, chcesz pójść do kina i wtedy sezon ogórkowy się kończy, wszystkie duże gry wychodzą.
Ciekawe.
Jest to bardzo ciekawe. W ogóle jak rozkminisz, że na przykład...
Dlaczego? Bo na przykład największym rynkiem zbytu są wszyscy ludzie, którzy... Największym rynkiem zbytu są na przykład dzieci, nie? Którzy grają... Dzieci albo młodzież, albo wiesz, studenci, którzy grają po prostu w wakacje, nie?
Mhm.
Dlaczego na początek wakacji nie wypuścić gry?
No bo chyba wyjedziesz na obóz. Może to się będzie zmieniało.
Może to jest tak, że jeżeli ty zrobiłeś grę, to ktoś ją może przejść w ciągu 2 dni, bo będzie grał 24 godziny na dobę.
A, chcesz, żeby dłużej.
Będzie narzekał, więc jeżeli będzie grał wtedy, kiedy ma inne obowiązki, to będzie. Może wtedy jej nie przejdzie i nie zobaczysz, jak zrypaliśmy końcówkę na przykład.
Może, no. Z drugiej strony też dużo wpływa, premiera innych rzeczy wpływa też często. Na przykład żaden film fantasy nie będzie chciał wyjść w tym momencie co trzeci Hobbit, nie?
Mhm.
I podobnie podejrzewam jest z grami, że nie chcesz wypuścić bardzo podobnej gry w tym samym czasie. Ewentualnie chcesz wypuścić trochę wcześniej, żeby nie było, że zerżnąłeś coś.
Mhm.
Tak myślę i W zasadzie, jeśli w takim razie w wakacje nie wychodzi żadna gra, to przynajmniej jedna albo dwie gry powinny się na to zdecydować, bo wtedy nic innego się nie będzie sprzedawało, bo nic innego nie będzie.
Ale zgodnie z zasadą hipsterstwa, którą dzisiaj mieliśmy, wtedy wszystkie gry by zaczęły się decydować.
Kurwa, nie, to może się to wszystko rozłoży prędzej czy później. Zwłaszcza, że i tak odchodzimy od kupowania rzeczy w sklepach, a wszystko jest przez internet.
No ja jestem, nie, jestem mocno ciekaw właśnie dlaczego, jeżeli macie jakąś teorię, to chętnie usłyszę, bo się zawsze zastanawiam, dlaczego jest tak, że w wakacje nigdy, zwykle jest tak, że nic nie jest zaplanowane na wakacje.
Mhm. Skąd się bierze sezon ogórkowy? Pewnie moglibyśmy
to wygooglać. Skąd się bierze potem postsezon ogórkowy, czyli listopad, kiedy, zobacz, Ubisoft wypuszcza dwie gry obok siebie jednocześnie.
Mhm.
Jedna, to nie jest tak, że oni pracowali, wiesz, że oni pracowali nad jedną, potem nad drugą i tak dalej. Oni stwierdzili, że najlepszym sposobem w listopadzie jest wypuścić dwie gry obok siebie.
Tak, i zwłaszcza pospieszyć się z jedną tak bardzo, żeby wypuścić niekompletną. Ale o tym za chwilę, chyba że teraz.
Ja właśnie boję się trochę o Wiedźmina też dlatego.
Ale Wiedźmin już został przesunięty, bo nie mają skończonego.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Oni ponoć mają mniej tego Wiedźmina niż pokazują.
Oni muszą być szczerzy z tym i powiedzieć, że to zajmie im rok więcej. Jeżeli powiedzą to, to ja to zaakceptuję, ale jeżeli ktoś z marketingu będzie im, wiesz, tam dusił palcem w brzuch, kręcił i mówił, wypuszczę, ile masz?
Stary,
ile masz?
Oczywiście, że będzie, ponieważ oni sprzedawali preordery już od roku chyba.
No i kurwa, preordery nie powinni sprzedawać ich.
No nie powinni, ale jest producent, jest dystrybutor i może to być ta sama firma, ale dwa różne działy i wiesz, no będzie ciśnienie. To jest ciężki rynek.
No to
rynek.
W preorderze, żeby ja inaczej, ja jako osoba, która kupi tą grę pewnie nie w preorderze, a później, obowiązkiem wobec mnie jest, żeby ta gra była kompletna, tak samo jak wobec gry osoby, która kupuje to w preorderze.
Ale wiesz, że zapowiedzieli 11 DLC, które będą za free, że będą za darmo.
Tak, bo oni są świetni.
Są super, no. Faktycznie trzeba przyznać, że mocno, ich marketing mocno polega też na dobrym PR-ze. Bardzo się starają zawsze o to.
Ja chcę, żeby oni byli, pozostali taką firmą, która nie wypuszcza czegoś, co jest niekompletne.
Mhm.
O Assassin's Creed Unity akurat miałem okazję trochę pograć, więc będę miał trochę wrzut na ten temat, ale chcę zamknąć temat Wiedźmina i powiedzieć, jeżeli ktokolwiek w okolic CD Projektu albo cokolwiek słucha o tym, to wiedzcie, że fani rozumieją. Bo ja rozumiem. Ja wiem, jak to jest pracować w deadline'ach i wiem, jak to jest, jaka to jest hała wypuszczać niekompletny produkt.
Mhm.
I kiedy robimy pewne rzeczy, inaczej, są rzeczy, w których możesz wypuścić niekompletny produkt, ale gry nie są jedną z tych rzeczy.
No to prawda.
Gry to nie są rzeczy, do których możesz rozbudowywać je w trakcie. Gry to jest jak film. Nie możesz wypuścić połowy filmu i powiedzieć tak, jak Hobbit zrobił.
No, chyba
za rok przyjść po kolejnym. Nie, to jest. Ja przestałem grać, szczerze powiedziawszy, dlatego w Blizzarda gry. To Blizzard mi zbrzydł przez te wszystkie akcje.
Ale wciąż musisz zagrać w Diablo po patchu.
Nie, nie zagram. Ale już nie zagram. Nie włączę tej gry po prostu, bo mi zbrzydła przez ten cały model. I dlatego po patchu musisz wejść po patchu. No to wydajcie mi od razu grę dobrą.
No ale nie wydali, ale wiesz, poprawili, to też się powinno liczyć.
No liczy się to, fajnie, że wydali chujową grę, a potem ją poprawili. Mogliby ją od razu wydać dobrą.
Mogliby, ale przyznali się do niego i wycofali się z niego. To też jest dosyć fajne.
Ciekawe, czy się nauczą coś oni na tym i czy się nauczy na tym ktoś inny.
No podejrzewam, że tak, ci, którzy myślą, to się nauczą.
Nie wiem, no ja jedyne chciałbym powiedzieć, proszę nie wydajcie Wiedźmina za wcześnie, bo jest to zbyt dobra seria, którą za łatwo można spieprzyć po prostu taką akcją.
Mhm.
Jestem, no zobacz, Assassin's Creed wychodzi co roku. Rok temu gadaliśmy o tym, dlaczego statek, on się nazywał Conaway, coś takiego?
Conaway się nazywał koleś.
Connor się nazywał, a ten był jakiś...
Kenway się nazywał koleś.
Kenway, o. No, dlaczego Kenway, a statek spada, wiesz, jest wielka dziura.
Spada z nieba, czy
albo spada z nieba gdzieś tam, albo jest takie wielkie, nagle się jest tak, czujesz, słyszysz takie wielkie zgrzytanie i nagle patrzysz, że tam statek stoi do góry nogami.
Ale ta gra i tak była całkiem spoko. Na pewno była, lepsza niż trójka.
Była lepsza niż trójka.
Ale
i
nie skończyłem.
Tak, jest też lepsza niż piątka, niż Unity.
O nie, grałeś już w Unity i nie jest dobra.
Nie jest dobrze, jest to. Zaraz pogadamy o tym, no.
Nie, możemy już mówić teraz, jeśli już jesteśmy
dobra
przy Unity.
No to w wielkim. Jeżeli przechodzimy w takim razie.
Ubisoft ma słabą renomę.
Ubisoft ma słabą renomę, bo próbuje zapewnić sobie dopływ kasy i wydaje gry co roku.
Ale pamiętasz, kiedy mieli taką renomę, że kiedy było E3, to czekałeś tylko na prezentację Ubisoftu, bo
tak,
wiedziałeś, że ci rozpierdolą
totalnie?
Kiedy robili dobre gry.
No a jaka była gra ostatnia dobra Ubisoftu?
Rayman. Brotherhood. Rayman.
Czasy wszystkich Raymanów.
Wszystkie Prince były od
nich. Rewolucyjne.
Prince były od nich też.
Kurde, Prince. No wszystkie te gry były dobre. Miały po prostu... Chociaż grałem ostatnio i muszę powiedzieć, że dwójka była najlepsza. Trójka była też wydana pośpiesznie.
Mhm. Z Prince. Przynajmniej...
Tak, bo jakiś czas temu sobie odświeżyłem serię. One są dosyć krótkie. No. Jak już wiesz, znasz całą serię, co musisz robić i tak dalej, więc ten. Więc trójka była wydana dosyć pośpiesznie. Co nie zmienia faktu, że no z Assassin's Creedem, przez to, że wydają co roku, spieszą się bardzo mocno z tym.
Czyli czwórka nie jest dobra, powiadasz.
Czwórka.
Unity.
Czwórka była. Unity to jest piątka już.
Okej. Okay.
Więc jeżeli w taki sposób mamy gadać, no
powiedzmy
co,
coś o niej.
Czwórka była spoko, nie licząc, miała błędy, które dało się znieść, ale generalnie była, przyjemnie się grało, miałeś te statki i tak dalej, było coś nowego. Piątka, fabuła jest taka, no dzieje się w czasie rewolucji francuskiej, mhm. I jesteś kolesiem, który chce pomścić, na początku generalnie gry umiera twój ojciec, ty zostajesz adoptowany przez kolesia i ten koleś też umiera, więc ty chcesz go pomścić przez resztę gry.
No okej. Okay.
I okazuje się, że ten koleś, oczywiście twój przyrodni ojciec był, ten, który cię adoptował, był templariuszem i tak dalej. Tam gdzieś jest jakaś historia miłosna, której jak to jestem chyba w połowie gry i jeszcze nie tknąłem, więc podejrzewam, że jest ona zrzucona mocno na drugi plan, co jest dosyć smutne, bo to by było świetne, gdyby wrzucili to gdzieś w trakcie.
Ale zaraz, wszystkie recenzje mówią, że to jest bardzo duży wątek.
To może ja jeszcze nie doszedłem wystarczająco daleko.
Może.
Ale jeżeli by to rozwiązali gdzieś trochę... Na razie jestem w tych pierwszych misjach, ale też nie chce mi się grać już.
A właśnie, jak to jest tą radością... Wiesz, bo Assassina od dwójki kojarzy z taką niesamowitą radością chodzenia po mieście, znajdywania rzeczy, no takiego nieskrępowanej eksploracji tak naprawdę. Nie?
No dobra, to ja, czekaj, ja wyciągam swoją... Przed podcastem mówiłem ci, że mam jedną kartkę A4, które z rzeczy, które spisywałem w trakcie gry.
No, a zacznij od pozytywów może w takim razie.
No to mam tu pozytywy i negatywy wymieszane trochę.
Dobra, dawaj.
Dużo jest negatywów, ale jest też trochę pozytywów. Pierwsze, co są bardzo małe rzeczy, które mi przeszkadzają, takie, to jest uszczepianie się, ale na przykład po zakończeniu misji masz w ogóle 4 waluty, nie?
Mhm. Co?
4 waluty.
Kurwa, mać.
Masz 4.
Nie wiem, czy było tyle na świecie wtedy.
masz walutę grową, pieniężną, czyli te florentiny, tak? Jaka była waluta wtedy we Francji?
Chyba te. Nie marki, tylko kurwa. Franki.
Franki, tak, dobra. Floreny to były w tym, w Włoszech, nie?
Chyba tak.
Coś takiego? Nie, już się zgubiłem. Franki. Na pewno franki.
Były przed euro, były franki. Tak,
wielkie F,
że
w każdym razie. Masz wielkie F w menu, które nawet nie jest powiedziane, co to jest, nie? Więc wielkie F, które po prostu zbierasz. Ja
załóżmy, to
grałem, nie wiem, co to jest. Feliksy. Zbierasz swoje wielkie F i za te F możesz kupować jakieś przedmioty. Dalej masz upgrade'y, które zdobywasz na misjach.
To też jest waluta?
Tak, no waluta w sensie rzeczy, które możesz wydawać. Mhm. To są takie experience points'y, okay, które zdobywasz tylko na awansowaniu, kiedy awansujesz fabułę. I kiedy awansujesz tą fabułę, to zdobywasz punkty, które możesz wydawać na odblokowywanie kolejnych umiejętności, takich specjalnych. Czyli na przykład podwójne zabójstwo jednoczesne i tak
to
dalej.
To jest trzecia waluta, znaczy trzecia rzecz do zbierania.
Druga.
Aha, czyli to jest też do przedmiotów.
Nie. Do przedmiotów masz kasę zwykłą.
Aha, dobra.
Inaczej, kupujesz, odblokowujesz, właściwie nie kupujesz, ale je odblokowujesz przedmioty za kasę. Potem zbierasz punkty takie, które, takie małe punkty, inaczej, mówmy małe i duże punkty experience'a, doświadczenia. Małe punkty, które zdobywasz podczas na przykład, jak zabijesz kogoś w jakimś wykorzystaniu konkretnej techniki, dostajesz powiedzmy 100 punktów, nie?
Tak.
A jak zrobisz tam jakieś fajne zejście, albo jakiś skok mocny, albo coś takiego, no to czy jakieś w kombie zabijesz paru ludzi, dostajesz te małe punkty i te małe punkty możesz wydawać na upgrade broni. Każdą broń możesz, albo przedmiot możesz upgrade'ować tylko raz. Czyli musisz go kupić za kasę, a potem upgrade'ować za małe punkty doświadczenia. Koniec. Okay. Tych przedmiotów jest w chuj. Masz chyba z 8 miejsc w ekwipunku, które możesz kupować. Czyli czapka, ta kamizelka, nogawki, pas, rękawice i tak dalej, i tak dalej.
No dobra, ale to zawsze było trochę tego.
Tak, ale teraz jest tego ogromna ilość i mi się nie chce w tym bawić.
Ale okazuje się, w ogóle, żeby to robić? Bo no niestety... zawsze miałeś ten zarzut, że to jest wszystko niepotrzebne, bo możesz przejść grę praktycznie z podstawowym wyposażeniem.
No tutaj tak nie jest. Tutaj jest jedna najlepsza rzecz, którą zrobili teraz. To jest walka. Walka jest poprawiona bardzo mocno, jeśli chodzi o system. Przede wszystkim teraz przeciwnicy mają levele. O. Od 1 do 5. Ty też masz levele. Każda misja, każdy rejon ma level. Czyli wchodząc do regionu, wiesz, że będą przeciwnicy, którzy mogą sprawić dla ciebie wyzwanie, jeżeli nie będziesz miał wystarczającego levelu ty. Twój level jest obliczany na podstawie przedmiotów, które masz tak jakby. Mhm. Więc jeżeli masz dobre przedmioty, to on ci oblicza level i mówi, czy będziesz miał problem, czy nie. Dobre. Więc to jest bardzo fajne, bo możesz sobie tworzyć nowe poziomy trudności. Dodatkowo te trudniejsze obszary będą miały na przykład snajperów, innych przeciwników. Dalej. Polepszyli coś, co było już wcześniej, ale nie było tak dobre. To znaczy są typy przeciwników. Na przykład są przeciwnicy, którzy... są przeciwnicy szybcy, normalni, szybcy i silni, nie?
Tak.
I idea jest taka, że jeżeli będziesz atakował szybkiego przeciwnika, to on cię sparuje zawsze i ci odda, więc nie możesz atakować szybkiego przeciwnika bez uprzedniego na przykład kopnięcia go albo coś takiego.
Czyli tak wprowadzili po prostu różnorodność przeciwników większą jeszcze.
Tak, jak jest silny przeciwnik, to jego ataki są nieparowalne. Mhm. Więc musisz wtedy robić unik.
Tak, to oni
a
to robili chyba.
Dodatkowo jest to, a każdy inny przeciwnik musisz się zaatakować i jak tam ci błyska żółty pasek, to naciskasz przycisk i on paruje, nie? Mhm. Jeżeli dobrze
A Batman Arkham Asylum trochę.
Troszkę tak, tylko że wydaje mi się nawet lepsze, bo trudniejsze. Czyli w sensie w Batmanie było fajne. Tak, że mogłeś wszystko sparować praktycznie, oprócz tam jednego przeciwnika, który tam był ciężki.
No kiedyś można było jedną ręką praktycznie grać, rozwiązywać walki.
Troszkę tak. Tutaj jest lepiej, bo jest bardzo dynamiczna walka. Każdy przeciwnik, w ogóle przeciwnicy trochę są trudniejsi i myślą bardziej. To znaczy, jeżeli cię atakuje 5, to jest bardzo ciężko już. Ja przy 4 miałem problemy na początku, bo jest tak, że kiedy ty atakujesz 2, to tam pozostałych 2 do ciebie strzela.
O kurde, fajnie.
A każde strzelanie zabiera ci ponad połowę życia, czyli 2 strzały i giniesz mniej więcej.
Czyli nareszcie nie ma sensu walczyć z armią przeciwników.
Tak, tego się nie da zrobić, bo kiedy ty będziesz walczył z jedną czy z drugą, to pozostali w ciebie będą strzelać. I ty możesz oczywiście, kiedy oni do ciebie mierzą, pojawia ci się ikonka, więc możesz w tym czasie zobaczyć, że ktoś do ciebie mierzy i zaatakować go i mu wytrącić karabin z ręki, no ale jak mierzy do ciebie 5 osób, to tego nie zdążysz zrobić, nie? Mhm. Dodatkowo fajne jest to, bo te apteczki, które cię leczą, możesz używać praktycznie od razu, więc masz 5 apteczek i ja z nich korzystam na maksa. Myślałem, że będzie, wiesz, że będzie, tak jak w poprzednich częściach nie było takiej potrzeby, to tutaj po prostu po jednym strzale wiesz, że po drugim umrzesz, więc musisz użyć apteczki, nie?
Mhm, jasne.
Jak się nauczysz tego, to już te walki nie sprawiają takiej trudności, ale na początku, jak próbujesz grać bez tego, to jest bardzo ciężko. Podejrzewam, że z czasem się tego nauczysz, nie? Ale na początku te wszystkie... Poza tym jest jedna rzecz, jak unikasz, to parowanie masz 2 sposoby. Jeżeli ktoś ciebie zaatakuje, to jeżeli naciśniesz w idealnym momencie, to parujesz i masz szansę na kontratak, a jeżeli w nieidealnym momencie, to tylko odbijasz miecz, nie?
Jasne. Fajnie, fajnie. Podobają mi się te zmiany takie trochę zwiększające ten...
Druga rzecz, jeżeli chcesz uniknąć ataku, a ktoś w ciebie się zamachuje toporem, jeżeli zrobisz przewrót w tył za wcześnie, zanim on jeszcze się zdąży zrobić zamach, to on zrobi krok do przodu i ciebie uderzy jeszcze w trakcie, kiedy ty robisz na przykład urlanie się.
Okay.
To znaczy, że ty nie możesz naciskać spację i liczyć, że wiesz, tam w przycisku uniku i liczyć się, że odturla po prostu, tylko musisz czekać z tym unikiem w momencie, kiedy on się zamachuje. Mhm. Bo inaczej on po prostu ciebie zwalnie w trakcie. To jest super, bo sprawia, że ty musisz bardzo myśleć i to jest bardzo fajne rozwiązanie tego systemu. Także ta walka jest... No walka znowu stała się fajnym wyzwaniem i wymaga od ciebie planowania, nie?
Dobra.
A jak musisz używać na przykład, musisz jeszcze jedna rzecz, musisz używać znajdziek. Czyli na przykład, jeżeli masz dużą grupę i chcesz ją rozwalić, możesz zacząć z nią walczyć, ale w połowie na przykład rzucasz smoke bombę, nie? Mhm. I no i wywalasz z nich połowę, nie? A zresztą jakoś tam postawisz, musisz myśleć o tym, nie?
Dobra.
Z innymi walutami, no to mówiliśmy, że jest pieniądze, tak. Małe punkty doświadczenia i duże punkty doświadczenia, które dostajesz po misjach i za nie możesz odblokowywać umiejętności. Mhm.
No to wiemy.
Dobra, jest jeszcze czwarta waluta.
Tak.
Zgadnij jaka?
Nie wiem, simoleony.
Kurwa, rzeczywiste pieniądze.
O.
Są mikropłatności w Assassin's Creed Unity.
Ale mikropłatności, żeby zrobić co? Kupić sobie psa?
Nie, możesz na przykład odblokować pewne przedmioty, które są tylko odblokowywalne w ten sposób. Nie, dobra, czekaj, chyba nie. Nie, możesz przyspieszyć grę, czyli możesz na przykład wydać kasę, żeby odblokować sobie nowe... jakie te na przykład upgrade'y, tak? Żeby nie zbierać tych małych punktów doświadczenia albo czegoś, tylko możesz sobie, nazywane to jest w grze, zhakować.
Pójść na skróty.
Tak. Wiesz, jak się nazywało to w starych grach?
Cheat kody,
które wpisywałeś i miałeś god mode all, miałeś wszystko. Teraz oni chcą, żebyś ty płacił, żeby kurwa móc użyć w grze, płacić, żeby móc użyć cheat kodów w grze, którą kupiłeś.
No tak, właśnie, to są to producenci, jest... którzy się uczą na przykład grach facebookowych i wiedzą,
Jezus,
że jest
to Maria. To jest tak głupia rzecz.
Jest to słaba rzecz, bo
to jest
sprzedajesz...
tak głupia rzecz, bo... Tak, a poza tym, no kurwa, czy twoja gra jest naprawdę tak słaba, że ty, czy tak słabo się sprzedaje, że ty potrzebujesz te pieniądze?
Nie, problem jest w tym, że z tego mogą zarobić więcej niż sprzedając grę.
No tak.
I mogą zapewnić sobie kasę na przyszłość, to nie jest tak,
problem jest taki, że z mikropłatnościach nie korzystają wszyscy po trochu, nie każdy płaci po dolarze. Mhm. Są osoby, które są tak jak ja czy ty, które nie kupią nic z założenia po prostu. Mhm. A są osoby, które są do tego uzależnione i one wydadzą jeden tutaj, aż w końcu się zbierze z tego bardzo dużo kasy.
Tak, w tym temacie odsyłamy do jednego z ostatnich South Parków, który Mateusz uwielbiał, a ja nie bardzo.
Mi podszedł bardzo, no ale także to jest bardzo ciężkie, więc te mikropłatności są bardzo, bardzo nieciekawe. Druga rzecz, z takich wielkich hejtów teraz, nie licząc tego, że wprowadzili mikropłatności i nie, zamiast po prostu cheat kody, które pozwalały ci coś odblokować, co jest dla mnie jest to po prostu smutne. W każdej grze RPG masz na przykład konsolę, którą sobie odpalasz i sobie dodajesz rzeczy.
No tak.
Nie, nie wiem.
No dobra, no wiemy, są mikropłatności, rozumiem. Idziemy dalej, bo spędzimy cały dzień przy tym.
Dobra, dalej. Są dodatkowo pierwszą skrzynię, jaką spotykasz w grze.
Nie mów.
Nie możesz otworzyć.
Bo musisz znaleźć klucz może.
Nie. Słyszałeś o tym?
Słyszałem.
Nie możesz otworzyć pierwszej, bo mówi ci, że musisz mieć, odblokować tą skrzynię w jakimś Assassin's Creed Unity Companion, czy coś takiego. I googlasz to i okazuje się, i ona ci nie mówi, że gra w żadnym momencie nie mówi ci, co to jest ten Companion, więc ja sobie wygooglałem. Mhm. I Companion jest to apka na iPhone'a czy na Androida, którą możesz sobie ściągnąć. I tam w jakiejś rzeczy robisz i odblokowujesz te skrzynie.
A to nie jest, czy nie jest aż takie złe.
W grze. Dalej, masz 4 aplikacje chyba.
Co? Jak to? 4 aplikacje na Androida?
Tak, bo zaraz się potem okazuje, że to było Assassin's Creed Companion. Masz skrzynie, które są z Assassin's Creed Initiate.
Co?
I skrzynie, które są z Assassin's Creed Nomad.
Co?
Edition, czy coś takiego. I shit you not, są 4 aplikacje. Przy czym jedna z nich to jest taka aplikacja, w której bierzesz swoich asasynów i wysyłasz ich gdzieś na misję, tak jak wy.
To kiedyś było częścią gry, kurwa.
Tak, a teraz tego nie masz. I musisz to robić na telefonie, żeby to przesłało informację do twojej gry, żebyś mógł otworzyć, kurwa, niebieskie skrzynie. Dobrze, że chociaż oznaczyli te skrzynie kolorami, żebym wiedział, że mam na nie wyjebane.
Nie, bałem się, że mi powiesz, że część skrzyni jest DLC i pisze ci, że musisz kupić DLC, żeby otworzyć skrzynię.
Coś takie, to nie widziałem tych DLC.
Ale jest coś takiego? Bo ja nie jestem pewien.
Wydaje mi się, że może być, ale jak na razie spotkałem się na razie z tymi apkami.
Jezus.
Może jeden z tych to jest DLC.
Kto myślał, że to jest dobry pomysł? Ja nawet nie wiem.
Nie wiem, to jest tak głupi pomysł. A ludzie niektórzy są zajarani tym i mówią, że fajnie, że są takie companion apki.
Ja się jarałem. Black Flag była taka apka, ja używałem jej. Znaczy próbowałem jej używać, bo tak naprawdę...
No to się bardzo szybko kończy, bo stwierdzasz, że masz lepsze rzeczy do roboty.
Tak. Nie, wiem co było. W czwórce to było bez sensu, bo w czwórce musiałeś mieć grę uruchomioną w tym samym czasie, więc to nie było tak, że mogłem jechać autobusem i wysłać statki, tylko gra musiała być włączona w tym samym czasie, więc to było debilne. Jedyne zastosowanie dla tej aplikacji to było, kiedy wyszedłem do kibla, a chciałem dalej grać. Więc z niej nie korzystałem.
Nie, to jest fatalne, nie?
No jest to kiepsko przemyślane bardzo.
Tu masz te apki, które musisz coś robić. One się odblokowują skrzyni. Co więcej, w tych skrzyniach, które odblokowujesz, czasami są jakieś dodatkowe przedmioty, ale zwykle jest to jakieś marne złoto, aha, które dostajesz praktycznie w 10 minut, patrząc na skrzynię swoją w domu. Mhm. Bo wiesz, zdobywasz skrzynię, tak jak w każdej grze poprzedniej, rozbudowujesz coś tam i dostajesz z tego kasę. Taki jest mój komentarz tego po prostu. Nie wiem, o co chodzi z tym. Więc nie, jeśli
jest,
chodzi
jest
o...
to dobry pomysł, który jest słabo przemyślany i nie ma sensu z niego korzystać po prostu.
To jest paskudne. I najgorsze jest to, że nie można tych skrzyń wyłączyć, żeby ci nikt nie pokazywało na przykład. Więc cała mapa wygląda... Mapa jest tak gęsto zasłana jakimś gównem. Bez piciu, co za rogiem jest jakaś znajdźka i tak dalej. Nie wiem, jaki trzeba mieć OCD, żeby spełnić ją w 100%.
No, musisz się naprawdę nudzić.
Dobra.
Ewentualnie gra musiałaby być naprawdę wykurwista, jak Brotherhood.
No, ale plus wielki jest mapa. Mapa wygląda naprawdę kozacko i jest prawie w 3D.
No.
To znaczy, że jeżeli na przykład chcesz wejść na znaleźć jakąś znajdźkę albo wejść znaleźć na przykład... jakiś kościół czy coś, to możesz odpalić sobie mapę, przybliżyć i masz przybliżoną mapę 3D tego obszaru, wiesz, którą możesz przejeżdżać po prostu myszką czy tam padem, co powoduje, że możesz na przykład zobaczyć, w jakim miejscu, wiesz, sobie przypomnieć jakieś miejsce, gdzie byłeś i znaleźć na przykład gdzie jest ta konkretna znajdźka albo konkretny jak to się mówi, na przykład checkpoint, czy coś takiego, nie? Mhm. Jakaś misja. Więc to jest bardzo fajne. To działa bardzo sprawnie i to jest przyjemne. Że... Tylko minus jest taki, że ta mapa jest po prostu zajebana tymi wszystkimi rzeczami. Ponoć są filtry, ale wiesz, nie możesz wyłączyć tylko części skrzyń, czy coś takiego, tylko albo wszystkie, albo nic.
No dobra.
Dobra. To jest moja opinia na temat. To, co było ten... Dalej. Czekaj, sobie zacznę skreślać.
Jesteśmy daleko na twojej liście.
Tak. Tak. Dobra, jeśli chodzi o walkę. Walka była fajnie zrobiona, natomiast paskudna rzecz, jak zawsze w takich grach, jest kamera.
Ale jest gorsza niż była, czy...
Nie wiem, kamera po prostu zdarza się, że te walki na przykład czasami są w zamkniętych pomieszczeniach albo przy jakiejś ścianie, czy coś takiego. Jeżeli ty akurat jesteś w rogu, to nie zrobisz nic, bo nad twoją głową się nic nie pojawia, tylko nad głowami przeciwników. Więc jeżeli stoisz w rogu, to kamera patrzy na ciebie, nie może patrzeć na przeciwników, bo by musiała być w ścianie.
Może to jest przemyślane.
Więc
z mojej perspektywy... walczyć w takich zamkniętych pomieszczeniach.
No i pierwsze co, tak sobie pomyślałem i od tej pory unikam tego, nie?
Tak, tylko to gdzieś jesteś asasynem, który jest fantastyczny w zabijaniu w małej odległości.
No wiesz, i tak naprawdę łatwiej ci jest uciec do rogu, bo w rogu możesz atakować pojedynczo każdego przeciwnika. Mhm. A nie, wiesz, na tym. No ale to jest paskudne akurat w tym. Także z kamerą miałem problemy. Potem się przeszedłem na myszkę i już tego nie miałem. Na padzie miałem jakiś...
No nie mów mi, że to jest kolejna gra, która gra lepiej na myszce i klawiaturze.
Nie, no może nie. Ja po prostu wolę. Pograłem trochę na padzie i w końcu stwierdziłem, że biega się paskudnie. Ja nie czuję. Ty pewnie będziesz lubił bardziej. Powiesz mi, jak zaczniesz grać, bo ja nie mogę ogarnąć padów.
Dobra. Ja na padach gram nawet w strzelanki, które wychodzą na konsolę, bo stwierdzam, że są pewnie zoptymalizowane pod pada. Far Cry 3 przyszedł na padzie. Wiesz,
może być fajny, no ja nie potrafię. Ja w Shadow of Mordor musiałem włączyć myszkę. Mhm. Dobra, dalej. Nie ma żadnych kar za śmierć. Aha. Czyli jeżeli umierasz, to po prostu się odradzasz obok, co jest fajne, bo pozwala ci, wiesz, bawić się, bardzo szybko przejść z biegania do takiego sandboxa, nie? Pozwala ci łatwiej eksplorować, a z drugiej strony mam wrażenie, że coś powinno być. Że jeżeli spierdzielisz, to dostajesz drogą. Zginiesz,
to tą misję musisz zacząć od początku, tak?
Nie, no od checkpointu, więc nie. Możesz po prostu iść i nic się nie dzieje. Checkpointy są na tyle często, że w trakcie cutscenki masz 3 save'y, czaisz? W trakcie cutscenki jest kurwa 3 razy wyświetla się napis, że save'uje grę.
Kumam.
Nie wiem, o co chodzi.
Ja, wiesz co, ale wydaje mi
się,
ale
to jest dobre, wiesz dlaczego?
Ten, no.
Bo gra ma jebane ścięcia na 5 sekund do 15 do 3 minut.
Jak to, w sensie...
Potrafi się po prostu ściąć. Idziesz i gra nagle z nistego nizowego. To nie jest tak, że wszedłeś do jakiegoś nowego pomieszczenia czy coś takiego. Gra nagle się zacina i po 5 sekundach mi się odcina.
Wow.
Albo gra się zacina po 5 sekundach, o niczym mnie nie informuje, po czym wychodzę do Windowsa i okazuje się, że program przestał odpowiadać. Mam nowego patcha i tak dalej, więc nie wiem, co z tym chodzi.
Czyli zabugowane.
Jest strasznie paskudnie to zrobione i nie wiem dlaczego, bo Assassin's 4 był bardzo dobry, nie?
Ale to jest chyba nowy, zupełnie nowy engine z tego, co się orientuje.
No, no to jeśli mówimy o engine, to engine ma świetne opcje. Ma opcje na przykład symulowania tłoków i to bardzo mocno. To znaczy, że ty wchodzisz na przykład na plac, gdzie jest 200-300 ludzi.
Super.
I ci to nie przeszkadza, nie ścina gry w ogóle.
To jest liście.
Znaczy nie ścina gry w sensie w tym momencie, nie?
Mm-hmm.
Chyba, że nagle wejdziesz gdziekolwiek indziej i się zatnie, ale na tym etapie nie ma czegoś takiego, że ty wchodzisz do jakiegoś bardziej ruchliwego miejsca i gra zwalnia czy coś takiego. To jest bardzo przyjemne.
Super.
Tłoki ludzi są robione świetnie. Jest jeden minus. Minus jest taki, że te tłoki nie mają co robić. One najczęściej stoją w jednym miejscu i po prostu stoją i są. I one mają niby kogoś tam, słuchają, kto tam gada i tak dalej. Tak naprawdę te tłoki są takie, są tłokami. I to najgorsze jest to, że to też często nie jest tłok ludzi. W sensie, to nie jest tak, że masz ludzi porozrzucanych, którzy tworzą tłok, tylko masz strukturę ludzi, która jest tłokiem.
Mhm.
Czy wiesz, o co mi chodzi? I masz porozrzucane takie gęste tłoki wymieszane z rzadkim czymś.
No kumam.
Nie masz porozrzucanych ludzi od daleko od siebie, tylko masz tłok, przerwa i to jest dziwne bardzo.
Ty, czy faktycznie gra jest słaba, czy to jest kwestia tego, że może wyjdzie patch, który nie poprawi większość tych rzeczy?
Nie, gra mi się dobrze. Gdyby gra była spoko, to, gdyby gra była słaba, to bym ją wyłączył wcześniej, więc ja jestem ciekaw fabuły. Po raz pierwszy od jakiegoś tam czasu.
Bo ja ci powiem właśnie, że ja jeszcze nie grałem jeszcze w Assassina, który byłby faktycznie słaby. Nawet trójka, która była słaba, wciąż była to taka gra, gdzie ona mnie nie zniechęciła do kolejnych części. Czwórki nie skończyłem, bo się zagubiłem gdzieś po drodze.
Czwórka mi się bardzo spodobała, trójkę kończyłem już tak, by mi się nie chciało.
Tak, ale nie zniechęciła mnie do kolejnych. W sensie stwierdziłem, że trójkę była słaba, ale kolejną część też kupię, nie? I czwórkę kupowałem
faktycznie. Jeszcze parę zmian. Dobra zmiana, ale niedobrze wykonana. We freerunie dodali nowe przyciski. Teraz jak biegasz, to możesz nie tylko trzymasz jeden przycisk i biegniesz, ale także masz bieganie jakby po środku, w górę i w dół.
Aha.
Czyli jeżeli trzymasz normalnie, to on stara się biec po środku, jeżeli naciskasz tam na padzie A, to on stara się biec w górę, a jeżeli naciskasz z B, to on będzie starał się zbiegać. Co sprawia, że on na przykład może bardzo szybko zejść, jeżeli masz ścianę, to wcześniej trzeba było podejść do rogu, nacisnąć drop,
nie? Tak,
on schodził i skakał i tak dalej. To teraz jeżeli przebiegniesz tę ścianę z Ctrl B, to on sam z niej zeskoczy prawie.
Bardzo dobra zmiana, wydaje mi się.
Tak, tylko to jest bardzo fajne. Minus jest taki, że czasami te przyciski ci się mylą, a gra cię nie uczy, jak z nich korzystać tak dobrze. W sensie, czasami cię w pościgu nauczy, że jeżeli jest na przykład wózek, to możesz prześlizgnąć się pod nim, trzymając tam freerun z dołem, nie? Ale jeśli chodzi o bieganie po budynkach, to ciągle nie ma tak, że na przykład widzę jakieś konkretne miejsce, do którego chcę dojść i wiem, że jak do tego miejsca wskoczyć. Na przykład masz na ścianę, ze ściany wystaje linia i chcę tak przebiec po tej ścianie, żeby wejść na tą linię, nie?
Mhm.
Raz mi się to udało, ale za drugim razem, jak próbowałem to powtórzyć, to nie dało rady, nie?
A jest taki motyw, ja oglądałem filmiki z tej gry, nie? I powiem ci, że dodali dużo animacji do wspinania i generalnie z każdym wydaniem Assassina mam wrażenie, że oni starają się zrobić to wspinanie szybszym. Czyli masz większy zasięg niż wcześniej zawsze. I w tej części, jak oglądałem filmiki, to on czasami robił takie skoki, które były wyraźnie dziwne.
A to jest akurat spoko, bo
robił
to
za wysokie. No, podejrzewam, tak, że gra się dobrze, ogląda
tak,
się.
Tak, gra się okej, okay, przyspiesza to po prostu. Tak, ale też masz te akcje, że ty musiałbyś projektować tak miasto.
Mhm.
żeby to uwzględnić. On ma po prostu jedne miejsce do takich precyzyjniejszych ruchów i jedne miejsce do tych większych ruchów. I te większe są trochę większe, żebyś mógł przeskoczyć dach, a nie skoczyć do połowy ściany, nie?
Tak, ale takie rzeczy, jak on, wiesz, wisi na tym i podskakuje do góry i odbija się od ściany i jeszcze leci jeszcze wyżej i, wiesz, na wysokość tak naprawdę dwóch swoich wysokości prawie.
Tak, to, ale to jest spoko, bo inaczej musiałbyś zrobić coś takiego, że on... Najgorsza rzecz w każdym pościgu jest ściana. I starasz się wbiec po tej ścianie jakkolwiek. Gdyby była możliwość na przykład, że on skacze z budynku na budynek, zatrzymuje się o ścianę, odbija się i od razu jest w ruchu do góry, to by było w miarę spoko, ale tu tak nie jest. On wali w tą ścianę, zatrzymuje się i dopiero wtedy idzie do góry, co jest zgodne z fizyką, ale strasznie spowalnia ci grę. Jasne. Bo jeżeli masz pościsk i pościg i przypadkiem skoczysz na ścianę, to się zatrzymujesz w miejscu.
Kumam.
Dobra, ale wszystko generalnie wygląda jak freerun. Są rzeczy generalnie, które ja, to co widzę na filmikach znajomych, którzy robią freerun, to teraz widzę w tej grze, nie?
Jasne.
On siada na murku, kręci się na dupie wokół tego i tak dalej. Robi takie ruchy małe po prostu, nie? Które są typowe dla freerunnerów. Nie wiem, czy to dobre, czy złe.
Znaczy, nie wiem. W zasadzie, wiesz, no freerunning znajduje najbardziej sensowne sposoby poruszania, więc może i dobre, że się wzorują na tym.
No minus jest, znaczy to są takie flerowe, nie? Że koleś po prostu, wiesz, zszedł z tego i się nagle kręci, żeby gdzieś tam przeskoczyć. Taki jest frywolny ten nowy asasyn.
Kumam. Ale to w jego charakterze jest widoczne?
To już nie jest parkour, to jest freerun.
Kumam.
Nie? O to mi chodzi. Jest trochę w jego charakterze widoczne. Ale on się potem zmienia i jest, wiesz, znowu mroczny, nie? Tak jak z Ezio było. Tylko Ezio został fajny, a z tym zobaczymy. Dobra, to z tymi nowymi przyciskami. No kurwa, chciałbym, żeby w jakiś sposób gra ci pokazywała, gra troszkę lokowała na rzeczach, czyli może troszkę myślała, co chcesz zrobić, bo czasami się zdarza tak, że się blokujesz. Dwa, które mnie strasznie wkurzyła, nigdy nie znalazłem czegoś takiego w poprzednich częściach i to mnie najbardziej wkurzyło, że wbiegasz po ścianie i wcześniej w innych grach nie było problemu, żeby wejść po ścianie, jakkolwiek ona nie miałaby wypustek i tak dalej. A tutaj zadziwiająco często jestem zablokowany.
Mhm. Czyli brakuje w architekturze miasta takich miejsc, żebyś mógł faktycznie poruszać po nich.
Nie, są, na pewno są. Tylko często się dzieje coś takiego, że nagle się gdzieś twoja postać blokuje. I ty nie wiesz, co zrobić, bo on nie chce iść w górę, bo nie ma żadnego miejsca, nie chce iść w dół, bo coś tam. Czaisz, o co mi chodzi?
Tak, tak.
Że miejsce, które ty myślałeś, że możesz przebiec normalnie, nagle się okazuje, że ono z niewiadomych przyczyn, bo ma taką samą teksturę jak inne później, po którym możesz wejść.
Mhm.
Więc z niewiadomych przyczyn nie możesz wchodzić po pewnych miejscach.
Czyli jakieś takie bugi dalej.
To są takie bugi, ale to takie bugi designowe, bo po pewnych miejscach możesz wejść, a później podchodzisz do innego miejsca z tą samą teksturą i tam już nie możesz wejść.
No tak, tylko to jest kwestia niewystarczającego przetestowania gry, żeby, bo to jest prawdopodobnie, wiesz, każda ściana jest zdefiniowana jako konkretna klasa spinalna.
To gdyby tak było,
nie,
bo gdyby tak było, to wtedy po tej samej ścianie z taką samą teksturą mógłbym wejść.
No tak, ale możesz osobno przyczepić teksturę, niezależnie od tego, jaką klasę ma ściana, nie?
O tym mówisz? Mhm. No to być może w ten sposób. No w każdym bądź razie... No i nie ma też takich wypustek, nie? Ściany często są czasami narysowane i ty po nich wchodzisz po narysowanych ścianach. Niektóre poligony są jeszcze na szybko dorobione, ale to wybaczam. Jak powóz zobaczyłem pierwszy, to myślałem, że się posikam po prostu. Był tak paskudnie zrobiony. Dobra. Draw distance jest bardzo fajny. Widzisz bardzo daleko i potrafisz widzieć całe miasto. Z daleka widzieć wieże. Wiesz, gdzie masz wejść i tak dalej. To jest świetnie zrobione.
Czyli czuję się, że to next genowa gra, jak to mówią czasopisma.
Nie, czuję się, że jest po prostu dobrze zrobiona. Dobrze zrobiony w tym miejscu silnik.
Mhm.
Ale nie czuję, że next genowa. No po prostu jest dużo. Podejrzewam, że gdyby... Jestem zły, bo wolałbym, żeby była słabszy draw distance, a lepsze gameplay tutaj. Jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Mhm. Znaczy wolałbyś, żeby... Żeby zmiana engine'u nie wiązała się z takimi kosztami w gameplay'u.
Tak, no nie no, masakra, gra się ciężko się gra, bo gra się bardzo mocno zwiesza. I to w trakcie walki potrafi dropować klatki randomowo, więc walczy się bardzo ciężko, bo koleś się na ciebie zamachuje, ty naciskasz przycisk, a on już jest mieczem za tobą na przykład.
Ojej.
No zdarzają się, naprawdę, walczy się naprawdę ciężko na początku. Dobra. Miałem takie bugi drobne.
Coś śmiesznego, co się przydarzyło.
Więc jest egzekucja, kolesia powiesili i masz misję, podchodzisz do babki i babka mówi, że ona była z arystokracji, nie? I babka mówi do ciebie, czy możesz mnie przeprowadzić do domu, bo się boją o swoje życie, nie? I wiesz, jak odchodzisz od tego miejsca, to wszyscy krzyczą, że ona też jest ze szlachty, że ją zabić i tak dalej, też ją powiesić. A ona, wiesz, przyszła po prostu na egzekucję swojego syna, nie? Czy coś takiego. I ty chcesz ją odprowadzić i tak dalej. I no generalnie w trakcie napadają na ciebie jakieś tam zbiry, jest, wiesz, bronisz ją i tak dalej. Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy dzieje się to przy takim, wiesz, szubienicy, gdzie stoją wokół strażnicy. Aha. Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy gdzieś przez przypadek strażnik zobaczył mnie kątem oka i nie wiadomo dlaczego zauważył, że jestem zły i negatywny do niego. Więc zaczął do mnie strzelać. Na co babka, którą prowadziłem, starsza kobieta, wyciąga szablę, no, i zaczyna się rzeź. I zabijamy 10 kurwa osób przy tej jebanej szubienicy. 10 strażników. Po czym stwierdzasz, dlaczego nie zrobiliśmy tego 3 sekundy wcześniej, zanim ktoś został powieszony, nie? Bo mogliśmy zrobić, a to się, a normalnie by ona sobie poszła obok, ale przez to, że ci strażnicy przypadkiem mnie zobaczyli, to ona się przyłączyła i zrobiliśmy całą rzeź tego.
Tak, ale nie? W ogóle strażnicy powinni jej bronić chyba, nie? Bo to tłum chce ją rozszarpać. Czy jak?
Nie, nie.
Nie?
Nie, strażnicy atakują po prostu. Oni nie myślą. Oni, gra ma takie motywy, że coś nie myśli. Potrafi być akcja, że ty się napierdzielasz z 10 osobami i nikt nie ucieka, nie? Ludzie potrafią ci wejść w środek walki. To jest dziwne bardzo. Tak jak ci się zdarzają. Dalej. Ta babka potem cię prowadzi gdzieś. Albo ty idziesz. Problem jest taki, że ta babka... Ty musisz dostosować tempo do siebie. W Shadow of Mordor było to fajne, że on się dostosowywał, obok szedł, nie? Mhm. No, nie wiem, dlaczego tego nie zaimplementowali tutaj. Po prostu musisz się dostosować tempo dochodzącego, co jest po prostu straszne.
To w sensie, było w wiesz, poprzednich Assassinach też. Jak trzymałeś jakiś klawisz, to on szedł tak samo szybko.
No, a tutaj tego chyba nie ma. Dalej, wszedłem za tą babką i ta babka ma... nie wie, jak ma iść. Ona wchodzi w jakiś wózek, wiesz, zatrzymuje się, idzie tyłem prawie, bokiem, tego typu rzeczy. I ty nie możesz zestartować misji, bo te misje są wyjątkowo długie. Przez takie bugi, nie? Bo te misje, jeżeli ją zrestart, nie możesz wrócić do poprzedniego checkpointu, bo poprzedni checkpoint to jest początek misji. Mówię o pobocznych tutaj, nie? Tak. Te główne są zoptymalizowane, poboczne mają problemy. Jeżeli ci się zatnie gra, to w ogóle na końcu takiej misji, to w ogóle musisz robić ją całą od nowa.
Dobra.
Więc nie czaj jednej rzeczy. Skoro NPC nie potrafią chodzić po tym swoim mieście, to po chuja robicie takie misje, że trzeba za nimi chodzić. Moglibyście nie zrobić tych misji po prostu. Może teraz przez ten tłok podejrzewam, że to nie działa tak dobrze, nie?
Może tak być. Może pewnie zaimplementowali nowe systemy znajdowania dróg i tak dalej.
Nie wiem, gdyby tam dali jakiś po prostu diagram Voronoi na tym podstawie albo na potencjałach, że on jest stara się iść dalej od ścian na przykład. Że, wiesz o co chodzi, że ściany się robi potencjałami i jeżeli na przykład wybierasz taką drogę, która cię trochę odpycha od ścian.
Tak.
Czyli nie starasz się iść za blisko i to sprawia, że nie wchodzisz w jakieś takie martwe miejsca. I dalej, ostatnia już rzecz. Kurwa mać. Kończysz misję, dostajesz jakieś te duże punkty doświadczenia, za które chcesz coś kupić i wyskakuje ci, naciśnij klawisz, żeby otworzyć tam customization menu, mhm, nie? W której możesz wydać te punkty. Naciskasz, a on ci mówi, musisz być bez konfliktu i stać na ziemi, żeby to zrobić. To po chuja mi oferujesz tą opcję, skoro nie mogę jej nacisnąć.
Faktycznie dużo z tych rzeczy, które powiedziałeś, to są rzeczy, które wynikają z niedopracowania takiego na maksa. Także...
Niektóre są z interfejsu, niektóre są z gameplayu, jest tego dużo. Nie? No, jeżeli po grze, zamiast bawić się, masz kurczę naprawdę listę rzeczy, mhm, sorry za ranta, skończyłem.
Nie, ale faktycznie mówię, że to są rzeczy, gdzie miał być dodatkowy miesiąc na testy, to dużo z tych rzeczy mogłyby być poprawione, bo to nie jest tak, że jeden programista to wszystko poprawia.
Podejrzewam, że nie.
No nie wiem.
Podejrzewam, że te wszystkie rzeczy to są bardzo złożone rzeczy. To jest kwestia wymyślenia trochę lepszego silnika. W sensie, no gdyby to podzielić na zadania, jeszcze jedna rzecz. Jak chcesz zrobić fast travel na przykład,
tak,
to możesz do wież, więc wchodzisz na wieżę, naciskasz fast travel i na klawiaturze na przykład naciskasz F, żeby zrobić fast travel i pyta się, czy na pewno. I musisz nacisnąć Enter. żeby przejść dalej, nie? Mhm. Problem jest taki, że Enter jest po drugiej stronie jebanej klawiatury. Więc
ja
musisz...
na klawiaturze w grę napada.
Nie. No stary, no robisz grę, która jest dobra. W nią się gra lepiej na klawiaturze, naprawdę, niż na padzie.
A możesz zmienić sobie ustawienie klawiszy?
No pewnie mogę, ale Enter jest czymś innym jeszcze zupełnie.
Aha, no tak.
Więc jak zmienię na inny, to będą jakieś inne błędy, więc wolę to zostawić. Ale gdyby na przykład naciskasz F i jak drugi raz naciśniesz, to on robi travel, to spoko. Jak żeby potwierdzić tym samym, a ja w tym momencie robię travel i się okazuje, wiesz, naciskam guzik, żeby zrobić travel i się okazuje, że nagle muszę albo złożyć rękę z myszki, albo z drugiej strony. I to jest wkurzające czasami. To są małe rzeczy.
No kumam.
Ale ktoś, każdy osoba, która grała już trochę w różne gry, wyłapie coś takiego, nie?
A pytanie w sumie brzmi, czy w takim razie odradzasz tą część?
Muszę pograć dalej, wiesz?
No dobra, to powiesz jeszcze za tydzień.
Znaczy, jeśli chcesz się męczyć, nie chcesz się męczyć z bugami, to nie graj po prostu. Mhm. Ja czuję, że brnę przez te bugi.
No, znaczy wiesz, no ja przeszedłem wszystkie gotiki, także...
No to nie, no to dasz radę. My jesteśmy starymi graczami, więc wiemy jak... Stary, ja grałem w GTA, kiedy jeszcze nie... W Vice City?
No.
Nie, trójkę?
Trójkę to było chyba.
W trójkę i Vice City, na takim starym komputerze, który sprawiał, że jechałem... Praktycznie grałem na 1/5 prędkości gry. Coś
ja
takiego.
Pamiętam, przychodziłem do ciebie, żebyśmy grali razem w to i puszczaliśmy sobie Jar Radio w tło, bo idealnie pasowało do prędkości jazdy.
Yeah.
Masakra.
Masakra, co się kiedyś robiło z grami, nie?
Posiadanie w ogóle komputera, który odpalił GTA 3 na dużej prędkości, to było coś.
No, prawie no. Tak jak Assassin's Creed teraz, on ma też niesamowite wymagania.
No, słyszałem, że ma duże. Jestem ciekaw, jak będzie chodził na moim komputerze, który ma rok, a był naprawdę, naprawdę potężny rok temu, nie?
No ja rok temu wymieniałem kartę graficzną.
No, to że ja też dam znać. Ja jeszcze,
ma na tą setę nawet, więc nie wiem.
Wiesz, że zastanawiam się bardzo, jak działają misje online'owe, bo oni tak się chwalili, że będą misje, które można wykonywać razem i zastanawiam się, czy są to misje fabularne, czy może są to osobne misje, które są wymyślone specjalnie po to, czego trochę się boję. No ale to...
Są osobne misje.
I jeszcze, i to jest najciekawsze, żadna recenzja, którą czytałem, nie za bardzo się nie skupiała się na tych misjach. Wymieniali bugi właśnie, ale nikt o tej opcji online'owej za dużo nie mówił.
Podejrzewam, że były zablokowane na czasy recenzji jeszcze.
Mogło tak być.
A dodatkowo słyszałem też akcję, że mikropłatności były zablokowane w wersjach recenzenckich.
Były, no.
Że ludzie nie wiedzieli, że
recenzenci jeszcze.
Ale recenzenci nie wiedzieli, że są mikropłatności w grze.
No, widzisz.
Rozumiesz,
no,
że nikt o tym nie powiedział, ale nie, ponoć wtedy chodziły te. Słyszałem przynajmniej coś takiego, że chodziły te rzeczy.
Afera była też taka, że gra miała zabronione te...
Multiplayer chodził, nie? A te mikropłatności nie.
Gra miała non-disclosure agreement, który obejmował kilka dni po premierze, czyli nie mogłeś puścić recenzji w dniu premiery gry, jeśli dostawałeś od nich grę, nie?
Ciekawe czemu.
Embargo było na recenzję. Zawsze masz embargo. Jeśli dostajesz grę wcześniej, to masz embargo do jakiegoś konkretnego dnia, do którego nie możesz nic powiedzieć, bo oni na przykład jeszcze chcą spaczować coś, nie? Więc nie chcą, żebyś wypuścił recenzję niekompletnej wersji, więc masz embargo do któregoś dnia.
Co? Jak wypuszczać recenzję niekompletnej wersji? Wysyłasz wersję recenzencką,
no,
która jest już kompletna.
No, ale i to, fakt że jest ty taki, że są spaczujesz...
Ale to jest głupie, bo jak? Wysyłasz wersję recenzencką. To jest najgłupsza rzecz, jaką teraz słyszałem. Że wysyłasz wersję recenzencką i mówisz mu, ale słuchaj, my to może poprawimy jeszcze w ciągu 2 dni. Mieliście na to kurwa rok.
No dobra, ale mówię ci
nie
tylko,
że nie poprawiliście tego przez rok, nie zrobicie tego w 2 dni.
Dostajesz do konkretną datę, po której możesz powiedzieć, jakie miałeś wrażenia z gry. Jeśli dostajesz od nich grę, wiesz, do recenzji, nie?
To ja chcę oba. Ja chcę oba wrażenia. Ja chcę powiedzieć, że ktoś zrobił to i czy to poprawił, czy nie.
No to możesz napisać pewnie taką recenzję. Dlaczego nie? Dobra, słuchaj. Jeśli ktoś przetrwał twój 40-minutowy rant na temat Assassin's
Creed... 40?
Nie więcej.
Naprawdę? Jezus Maria, przepraszam.
Tak naprawdę się
bardzo starałem się to przyspieszyć. Następnym razem postaram się to trochę przyspieszyć.
Następnym razem, jak wyjdzie.
No bo za rok znowu wyjdzie, kurwa. To samo było rok temu.
Ja myślę, że go dopracują. To będzie jak 2, będą już mieli obczarne.
Ja myślę, że co 2 robią dobre. 3 była słaba, 4 była lepsza, 5 jest słaba, 6 będzie lepsza, a 2 była... Wszystkie 3 były dobre.
Jezus, 3 była kurwa wyjebana. Zwłaszcza Brotherhood. Dobra, ja ci powiem coś teraz fajnego. Ja powiem tak pozytywnie bardzo. Jest
jeszcze
taka gra...
Jeszcze nie odblokowałem swoich asasynów w tej grze. Jestem ciekaw, czy masz je.
Co?
Jestem ciekaw, czy masz tutaj swoich asasynów.
A, no chyba nie wycofaliby się z tego. Zwłaszcza, że no jest to Unity, kurwa.
No, ale na Unity chyba jest przez multiplayer robione w takim razie, a nie przez swoich tych.
No ale gra reklamuje się czterema postaciami. Ja w ogóle myślałem, że ta gra będzie o takiej grupie asasynów, którzy są przyjaciółmi.
To by było lepsze. To by było no, fajne. Czterech muszki... I jeszcze zrobić to w klimacie czterech muszkieterów? Piękne.
O Jezu, super. Tyle straconych szans. Dobra, słuchaj. Brothers, no? A Tale of Two Sons. To będzie polecenie z mojej strony. Nie chcę o tej grze za dużo powiedzieć, bo to jest opowieść. To jest pół gra, pół opowieść. Tak naprawdę ona nie jest super wymagająca, ta gra. Jest ciekawa. Ma ciekawy... Przede wszystkim idea jest taka, że prowadzisz dwie postacie i kiedy grasz na padzie, to jedną gałką jedna postać, drugą gałką druga postać i masz jeden przycisk, który coś robi. I to jest taka gra trochę logiczna. Masz różne sytuacje, musisz rozkminić, jak wykorzystać jednego i drugiego, bo oni mają różne też takie rzeczy.
No jeden jest mniejszy, jeden jest większy, nie?
Jeden jest mniejszy, drugi jest większy, jeden jest silniejszy, drugi jest słabszy, jeden ma dobry kontakt ze zwierzętami, drugiego zwierzęta nie lubią, także generalnie poznajesz te
taki
postacie.
Goblins mi się przypomina, że coś takiego.
Lost
Vikings.
Lost Vikings,
Lost
tak.
Vikings, no to była gra dobra.
No to mniej więcej tak, tylko tutaj masz wszystko w 3D, dosyć ładna grafika, taka prosta, ale efektowna. Na początku zacząłem grać i trochę mi się średnio podobało, wkurwiały mnie takie małe rzeczy, ale jak tylko się wciągnąłem w historię, to te rzeczy, przyzwyczaiłem się do rozgrywki po prostu, nie? Problem jest taki, że tego typu gier, w sensie jest dużo gier generalnie, nie? Jeśli wychodzi gra, która robi coś słabiej, to od razu to czujesz. Ale naprawdę po 30 minutach zupełnie zapomniałem o tym i wciągnąłem się tak, że przeszedłem ją na jednym oddechu praktycznie. Jest niesamowity klimat w tej grze, nie masz żadnego tekstu, tak chrząkają wszystkie postacie, kiedy do siebie mówią i wskazują palcami na przykład, w którą stronę masz iść, ale czujesz, że tam jest historia pod tym wszystkim, musisz uleczyć swojego chorego ojca. Mhm. I ta gra potrafi ci naprawdę dokopać po emocjach, jest niesamowita. Przede wszystkim niektóre plansze są zapierające dech w piersiach. Jest plansza, na której trafiasz na pole bitwy w górach, pole bitwy gigantów i chodzisz pomiędzy gigantycznymi ciałami wielkości kurwa gór i na przykład ręka blokuje twoją drogę i musisz wymyślić
sposób. Musisz go połaskotać.
Nie, oni wszyscy nie żyją, to są martwi ludzie.
Musisz go wskrzesić, a potem połaskotać.
Musisz wymyślić sposób, żeby w jakiś sposób, zastosując jakąś dźwignię z jakimś drzewem, na przykład przesunąć tą jebaną rękę. W ogóle brodzisz po kolana w rzece, która jest cała splamiona krwią tych gigantów jeszcze, więc jest cała czerwona, nie? Jest bardzo pomysłowa, ma fajną historię i powiem ci, że jest jeden moment w tej grze przy końcu, gdzie ta gra cię zmusza do zrobienia czegoś takiego, że GTA 5 się chowa.
Co, że musisz zabić jednego albo drugiego brata, albo się poświęcić dla jednego albo drugiego?
Nie będę ci nic mówił. Generalnie rozpierdala trochę, nie? Emocjonalnie właśnie, jest dosyć niesamowita. Także polecam. I to nie jest długa gra, to jest parę godzin.
Dobry, chętnie obczaję, bo ktoś mi już to polecał i mówił, że jest bardzo fajny ten.
Jest wyjątkowa. To jest to samo studio, o ile się nie mylę, które robiło Riddicka. Także studio, które potrafi zrobić grę trochę inną niż wszystkie i tutaj naprawdę to pokazują. Bardzo fajna.
Tylko... A nie, dobra.
I słuchaj, okay. Mam zabawną rzecz. Grid 2. Toka Race Driver Grid. Kojarzysz tą grę? To jest gra, która zrewolucjonizowała gry samochodowe, wprowadzając mechanizm cofania czasu z Prince of Persia. Mm-hmm. Grasz i masz 5 cofnięć czasu. Jeśli spierdolisz, to możesz się wyluzować, bo masz 5 razy możesz cofnąć czas.
To jest dobre, no.
Jest strasznie fajna. Jest super fajna, bo masz bardzo fajny system jazdy. Naprawdę czujesz, że twoje opony mają przyczepność. Jeśli tracisz przyczepność, samochód się ślizga. Jeśli łapie przyczepność, od razu czujesz, że jest zmiana dynamiki jazdy. Super. Bardzo przyjemnie się gra. Ale mam wrażenie, że ta gra jest chyba trochę za prosta, bo wczoraj w nocy wróciłem z imprezy pijany i zjarany i odpaliłem ją i przeszedłem kilka plansz. Także wydaje mi się, że możliwe, że jest trochę za łatwa. Chyba, ale gram na medium, także może przyłączę po prostu.
Może
na
ty jesteś za dobry po prostu.
Wiesz co, ja nie wiem, nie grałem w ścigałki tak dużo. Grałem dużo w GTA, więc może w ten sposób. A tam był bardzo fizyczny model jazdy, także może to jest stąd. Ale wydaje mi się, że po prostu może być trochę łatwa. Ale to nie jest zarzut, gra mi się bardzo przyjemnie, bo miałem ostatnio ochotę na ścigałki.
Tak przypomniałeś mi jeszcze, oglądam właśnie Lost Vikings screeny.
No, zajebiste.
Jesus Christ, ale ta gra była dobra, pamiętam sobie, przypominam ją po prostu. Ta jedynka, bo dwójka była taka, miała taką 3D grafikę.
A to na SNES-a wyszła chyba gra, nie? Na Super Nintendo?
Jedynka miała taką ładną pikselową grafikę.
A to jest chyba Blizzard też?
Interplay.
A nie pierwsza gra Blizzarda? Byłem prawie... Developer Blizzard Entertainment.
Interplay Productions. Silicon Synapse. Nawet nie wiedziałem nawet.
Ale naprawdę... Naprawdę spoko gierka, pamiętam.
O, jest. Szukam
screenu z dwójki, żeby zobaczyć, jak wygląda.
No jak wpiszesz Lost Vikings i weźmiesz ten, to są też jest też dwójka. Tylko dwójka ma... Tam był jakiś wilkołak w ogóle później.
O. Ja nie wiem, w którą grałem. Zastanawiam się, czy grałem w jedynkę, czy w dwójkę.
Ja grałem w jedynkę i dwójkę też, ale jedynka jedynka miała ten klimat, była bardzo dobrze zrobiona, była bardzo ładna. A dwójka była taka... Ta nowa grafika ją zepsuła. Mhm. Ale tam miałeś... Ci wikingowie byli już cyberwikingami. Jeden miał sztuczne oko, pamiętam to. Jeden miał sztuczne oko i miał taką drugi miał rękę, którą może się na przykład łapać za coś tam. Mhm.
Ja nie pamiętam, w którą grałem, to było dawno temu.
O Jezus, ale to było kozackie. Dobra, to co, jeszcze Far Cry 4? Tak w wielkim skrócie.
To o Far Cry 4 tak naprawdę?
Ja jeszcze nie grałem
ja
i nie wiem, kiedy wezmę, ale na warsztat. Podejrzewam, że to trochę potrwa, ale chcemy tylko się zastanowić, dlaczego jest tak, że właśnie Ubisoft wydał zarówno Assassina, jak i Far Cry 4 w tym samym czasie i dlaczego spodziewamy się, że Far Cry 4 będzie o wiele lepszy i bardziej dopracowany.
Ja się spodziewałem, że Assassin będzie dopracowany z kolei, ale wyszedł taki chujowy.
Ja się spodziewałem, nie, bo Far Cry 4, generalnie Assassin's Creed słynie z takich bugów, a Far Cry 3 był bardzo dobrze dopracowaną grą. W nią się świetnie grało, miał dobry gameplay i bardzo dobry interfejs. W sensie, wszystko było intuicyjne. Mogłeś tam, wiesz, wbiec w środek tego, tutaj zabić jednego kolesia, drugiego rzucić nożem, zrobić coś tam i to łączenie się było takie naturalne.
Jasne.
I mogłeś, wiesz, bardzo szybko stwierdzić, że a tu wyciągasz nawet jakiś tam gun, strzelasz komuś w głowę, jeszcze coś tam robisz, dużo tego było po prostu, nie?
Tak, ale intuicyjność była duża, bo ja nie przepadam za skradankami, ja grałem dużo skradankowo w tą grę, także...
No.
Także no była super. Lubiliśmy mówić, że to była gra, która miała najlepszy mid-game z gier, w które graliśmy. W sensie miała średni początek, średni koniec, a w pośrodku była po prostu perfekcyjna.
Spodziewam się, że z czwórką będzie podobnie. Co ciekawe, w czwórce widziałem niedawno, z takich ciekawostek jeszcze, widziałem w czwórce motyw, jeżeli na początku gry spotykasz kolesia, tego głównego złego, który wyciąga cię z pociągu, bo ty wracasz do tam, nie wiem, do Tybetu, tak? Rozrzucić chyba prochy swojego ojca.
Coś takiego, no.
Nie do Tybetu, ale do czegoś podobnego, do jakichś tam, tych klimatów.
Tak.
I się okazuje, że jeżeli on na początku bierze cię do swojego domu i mówi, że poczekaj, zaraz wracam i gdzieś tam wychodzi. I ty może w tym momencie oczekiwane jest, że ty spierdzielisz stamtąd. Mhm. Ale jeżeli poczekasz tam 13 minut czy coś takiego, to on wraca i wiezie cię na grób twojej matki, prochy twojej matki. Mhm. Więc to ty, on wiezie cię do miejsca, gdzie jest pochowana jakaś tam dziewczynka i zabiera cię do miejsca, gdzie możesz rozrzucić prochy
swojej matki.
I gra się kończy.
Zajebisty easter egg, naprawdę jest fajna sprawa.
Jak się okazuje, oczywiście on z twoją matką miał córkę.
No, a czekaj, spoilerujemy teraz pewnie.
Nie, to jest to, co jest w tym fragmencie po prostu.
No tak, ale on to pewnie też jest w normalnej grze, przecież nie wymyślają osobnych rzeczy specjalnie.
Fajnie by było, gdyby tego nie było.
No, w sumie tak. No ale ja w każdym razie na czwórkę faktycznie czekam i z Assassinem możliwe, że się wstrzymam, aż usłyszę, że zdecydowanie jest coś poprawione, a Far Cry'a może faktycznie zainwestuję od razu. Ale trochę się waham, bo Far Cry ma ogromną cenę, ta gra jest sprzedawana za 180 zł. Jak znajdziesz sklepy internetowe, to czasem jest taniej i masz 149, ale to nie jest cena...
Możesz poczekać.
No, to nie jest cena, którą jestem przyzwyczajony, że płacę za gry i nie zamierzam tyle płacić.
Ale biorąc pod uwagę Assassina, to też ktoś kiedyś wrzucił gdzieś na forum, spotkałem się z jedną opinią, która mi mega zniszczyła. W dzisiejszych czasach nie opłaca się kupować gry w preorderach, ale też nie opłaca się kupować gier w próbie premiery. Po prostu czekasz na patche. Czaisz, po prostu siadasz i czekasz na patche. Trochę mnie to smutne. Smutno mi jest trochę z tego powodu.
No, to nie są wszystkie gry. Znaczy dużo gier, to prawda. Lords of the Fallen też przecież wyszło i dużo osób narzekało. Ja akurat nie miałem z nią problemów, ale dużo osób miało.
A jak jest teraz?
Jak jest teraz co?
A w sensie ty mówisz, że nie miałeś problemy. Nie miałeś żadnych problemów. Boże,
nie, ja nie miałem, ale ludzie mieli generalnie.
Ja muszę od ciebie ją pożyczyć.
Komputer dosyć potężny.
I ja muszę od ciebie pożyczyć i sprawdzić.
No musimy to... ja muszę rozkminić, jak to się robi, bo na Steamie możemy sobie udostępnić poprzez Family Sharing i zamierzam to sprawdzić. Mam jeszcze pomysł stary na projekt, ale wymyśliłem projekt jakiś czas temu.
Dawaj.
Na podcast. Zaczynamy miesiąc i ja zamierzam spędzić miesiąc nie oglądając niczego, co w internecie, przez streaming czy jakkolwiek inaczej, na takich stronach średnio legalnych. Jak to... Załóżmy, że wychodzi Big Bang Theory nowy i ja wchodzę na stronę streamingową i oglądam go półlegalnie, prawda? Bo każdy tak robi, powiedzmy. Nie, żebym się przyznawał tutaj do zbrodni, nie? Ale...
To jest legalne.
Tak, słuchaj, ale zamierzam
nie, to nie
sprawdzić...
Jest, to nie jest nielegalne, to jest legalne.
Projekt polega na tym...
Torenty są nielegalne, bo ty... Tak, bo jeżeli udostępniasz, to jest ten, ale i to propagujesz piractwo, jakby. Ale jeżeli sam się oglądasz, to jest to własny użytek i możesz.
Tak, ale zamierzam zrobić projekt, w którym przez miesiąc nie będę korzystał z żadnych takich rozwiązań i będę korzystał wyłącznie z legalnych stron video on demand, które są w Polsce dostępne, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy nie ma takiej strony jak Netflix, gdzie mogę legalnie obejrzeć za niedużą kasę filmy, nie? Także chętnie sprawdziłbym...
Ale po co miałbyś, skoro legalnie jest to, co... legalnie są te inne serwisy?
Ale chodzi tutaj o płacenie za kulturę. Chodzi mi o to, żeby sprawdzić, co jest faktycznie legalnie dostępne i za jaką kasę. Także jeśli mam
wszystko
ochotę
jest legalne.
Film...
Właśnie ci tłumaczę. Ty no myślisz, dobrze, że to jest nielegalne. To jest legalne.
Tłumaczę ci projekt. Chodzi mi o strony, na których płacisz za kulturę faktycznie. Jak video on demand. Bo są takie strony. I chcę przez miesiąc, kiedy mam ochotę zobaczyć film konkretny, szukam go na w każdym możliwym miejscu na polskich takich stronach i płacę za niego i zapisuję sobie, ile za niego zapłaciłem i po miesiącu podsumowuję, ile wydałem na to wszystko. I na jakich stronach i tak naprawdę sprawdzić w ten sposób, co jest i za ile jest. Wydaje mi się to fajnym pomysłem. Tylko muszę to jeszcze rozkminić. Zrobić sobie listę i tak dalej.
No nie wiem, ja też za dużo nie oglądam.
No ja oglądam dosyć sporo.
Ja nie, raczej oglądam South Park regularnie.
No ale South Park masz legalnie.
Bez pisu mam, no to tak właśnie. No mam generalnie z 3 czy 4 takie rzeczy, które w miarę regularnie oglądam. Core.
No ale nawet Once Upon a Time, w które wkręciłem się ostatnio, a potem wyrzuciłem na zbity pysk. A właśnie, no ja wyrzuciłem Once Upon a Time na zbity pysk.
Czemu?
Ponieważ oglądałem odcinek i stwierdziłem, jeśli jeszcze raz w tym jebanym odcinku główni bohaterowie zostaną podsłuchani, kiedy gadają o czymś ważnym i ta osoba wejdzie i powie coś, to wypierdalam to z dysku. I pojawiło się to i wypierdoliłem to z dysku. Miarka się przebrała, Mateusz. Ten serial jest świetny, jak się w niego wciągniesz i oglądasz naraz 8 odcinków i jest wtedy zajebisty, ale jak robisz przerwę i wracasz do niego, to on
tak,
ma tyle rzeczy,
sensu,
które są wkurwiające, że
tak,
kurwa...
Bez sensu.
Nie dałem rady.
Zdarza się, że jest bez sensu. No,
nie dałem rady.
Ja w pewnym momencie... Ja oglądam tylko na telefonie zwykle przed spaniem. Tak sobie założyłem, że ściągam na telefon i przed spaniem, czy gdzieś w wannie, czy coś po prostu, jak wiesz, mam chwilę taką, żeby sobie, albo na klopa, jak mam chwilę po prostu, gdzie, wiesz, jestem poza tym wszystkim.
Emocjonalnie to... mnie ta chujoza wyczerpuje.
Nie, tam są fajne, ten generalnie fajnie by było, gdyby każdy odcinek zamiast 40 miał 20 minut. Wow. Jakby musieli to trochę zacieśnić.
Wszystkie dzieci.
Nie, wyciąć te takie przeciągnięcia emocjonalne z tego. Jest jednak serial jest mocno dla kobiet i tam emocjami jest po prostu... Mnie interesuje fabuła, a nie emocje.
No. Dobra. Kończmy.
Właśnie widzę gifa, jak laska wyciąga z waginy pistolet i
wymierzy
w kolesia i koleś tak kładzie rękę na twarzy i mówi, o mój Boże, znowu.
Wklej go do doka, żebym wrzucił go jako nasz dzisiejszy obrazek.
Nie, bo to jest tam są cycki.
No to co?
To jest NSFW.
No tak, bo ludzie słuchają nas w pracy. Dziękujemy wam za uwagę. To był 46. odcinek podcastu Inside Baseball i mówili do was z Wrocławia Konrad Okoński, miska chipsów orzechowych
oraz Mateusz Żarkowski, królik podpalacz.
Hej.
Yo.